Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Prawie 4 minuty po godzinie 23. Witam Państwa, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Zapraszam do wysłuchania kolejnego wydania Nocnych Świateł. Przez najbliższe 2 godziny będziemy razem do pierwszej, jak to zwykle bywa. Przypominam też, że Nocne Światła rozpoczynamy o tej porze 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się tuż po 11 wieczorem na częstotliwościach lokalnych Radia Plus, jeżeli ktoś słucha nas przez radio, natomiast przez internet można nas słuchać wszędzie tam, gdzie jest dostęp do sieci. W związku z tym zapraszam na stronę radioplus.pl. Przycisk włącz radio trzeba kliknąć, żeby radio grało. A jeżeli ktoś z Państwa chce posłuchać archiwalnych wydań, to zapraszam do zakładki programy. Ona znajduje się na górze strony i przez nią można wejść do Archiwum Nocnych Świateł, gdzie no 900 audycji, już 1100 zaczęliśmy wczoraj. W związku z tym tych programów się trochę już nazbierało. Mam nadzieję, że każdy z Państwa tam coś znajdzie interesującego dla siebie. Zapraszam do słuchania programów archiwalnych, ale przede wszystkim do słuchania tego, co na żywo. W związku z tym dzisiaj przypomnę, że spotkamy się z Państwem po to, żeby być razem. Może być to niestety trochę utrudnione ze względów internetowych, ponieważ od mniej więcej 17 godziny jest jakiś ogólnopolski, a być może ogólnoświatowy problem z Facebookiem. Wiele osób nie może się zalogować. Jest to zupełnie niezależne tutaj od radia. No cóż, w związku z tym będziemy to oczywiście monitorować i przyglądać się temu, czy w końcu, że tak powiem, ta złośliwa bestia odpuści trochę i będzie można pisać tutaj na Facebooku, a przypuszczam, że wiele ważnych tematów będziemy poruszać, które mogą być dla Państwa inspirujące, a może także budzić wiele pytań, które będą tutaj jakimś zarzewiem do podjęcia dyskusji w studiu. No, proszę się przyglądać temu urządzeniu, może się w końcu to wszystko odetka. Póki co na razie niestety sprawdzaliśmy dosłownie przed momentem razem z gośćmi programu i niestety nie działa, więc przechodzimy do meritum. Krótko mówiąc, przedstawiamy gości. Przypomnę, że dzisiaj cykl Bo tak nas wychowano, a w nim rozmawiamy o tym, jak zachęcać dzieci do samodzielności. Stali goście w tym cyklu to mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Beata Janowska, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Bogdan Janowski, witaj.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Moi drodzy, to jest odwieczny problem rodziców. Jak być dobrym rodzicem, to znaczy ile dać dzieciom wolności, a ile opiekuńczości, żeby nie zlekceważyć różnych zagrożeń, które dzieciom mogą zrobić kuku, najdelikatniej rzecz mówiąc, a jednocześnie nie stać się rodzicem wręcz opresyjnym w swoim matkowaniu czy ojcowaniu, które postępuje krok w krok za dzieckiem, jak to śpiewał kiedyś Sting z zespołem Police, every breath you take, czyli z każdym twoim krokiem, z każdym twoim oddechem podążam za tobą, co wcale nie jest przyjemne dla nikogo. No więc jak tutaj pomóc dzieciom stać się indywidualnościami niezależnymi, a nie wykreowanymi przez nas na te, jakimi byśmy chcieliby były?
Wiesz, Paweł, to jest bardzo trudne, dlatego że spodziewając się dziecka, na ogół już zaczynamy projektować, jakie to dziecko będzie. Myślimy sobie o tym, jakie ono będzie, myślimy sobie o tym, na jakiego człowieka wychowamy to dziecko, kim ono będzie. Często mamy jako rodzice takie wyobrażenie, że wychowamy dziecko lepiej niż nas wychowano i w tym samym lepszym człowiekiem ono się stanie. Czyli na przykład będzie umiało to, czego my nie umiemy, będzie dzielniejsze, będzie łatwiej pokonywało różne przeszkody, zaspokoi nasze jakieś ambicje, czyli na przykład spełni nasze marzenia. No, nakładamy na te dzieci bardzo duży gdzieś jakiś taki ciężar tego, żeby były jakieś takie przez nas właśnie wykreowane, takie jak my sobie wyobrażamy jako rodzice. I właśnie to jest takie pytanie, myślę, które każdy rodzic musi sobie zadać, czy ja wiem tak naprawdę, kim jest moje dziecko. Ale nie to dziecko jakieś wymyślone, albo nie to dziecko, które ja myślę sobie, że ja chciałabym, żeby to moje dziecko takie było, tylko kim ono jest tak naprawdę, kim ono jest prawdziwie. Takim człowiekiem jedynym w swoim rodzaju, które ma własny temperament, uczucia, marzenia, dążenia, no, jakieś to dziecko po prostu jest. Jest bardziej odważne, ma jakiś taki temperament bardziej wybuchowy, albo jakiś taki właśnie gdzieś jest spokojny, potrzebuje tłumów, albo potrzebuje samotności. To jest tak, że my z jakimś temperamentem też rodzimy się. I tutaj myślę sobie, że to jest ten problem tak naprawdę podstawowy, bo jeżeli już tutaj na tym etapie gdzieś potrafimy dzieciom dać wolność do tego, żeby urodziły się jakieś i żeby gdzieś no, w jakiś sposób w tym życiu później w związku z tym funkcjonowały, to to już jest nasze duże zwycięstwo jako rodziców tak naprawdę i zwycięstwo można by powiedzieć tych dzieci, kiedy my potrafimy sobie ułożyć w głowie to, że one być może nie będą takie, jak my byśmy sobie to wymarzyli. Ja czasami jako matka myślałam sobie o tym, że oczywiście też miałam koncepcję na swoje dzieci i to zdarza mi się co jakiś czas, że napada mnie taka myśl, że miałabym gotową koncepcję, że jak oni zrobiliby tak albo inaczej, albo zrozumieli coś, na przykład dzisiaj są dorosłymi ludźmi, to myślę sobie, że wtedy ich życie byłoby jeszcze lepsze. Natomiast no, to jest ten taki problem, że no, w pewnym momencie, kiedy te dzieci są dorosłe, to już rzeczywiście trzeba im to życie oddać i powiedzieć, że to oni mają mieć koncepcję na swoje życie. Ale jak mówimy o dzieciach małych, to też jeżeli dzisiaj mówimy, mamy taki temat zachęcanie dzieci do samodzielności, czyli do tego, żeby same podejmowały decyzje, do tego, żeby same też mierzyły się z odpowiedzialnością za te decyzje, to musimy sobie zdać z tego sprawę, że nie możemy uczynić dziecka nagle pewnego dnia dorosłym, tylko to jest po prostu proces. I teraz to jest tak, że tak naprawdę tą autonomię, czy tą samodzielność, czy tą odpowiedzialność musimy dzieciom dać na miarę ich wieku. Czyli musimy wiedzieć po prostu, że jeżeli ograniczamy dziecko, jeżeli mówimy mu, co ma robić, jak ma się zachowywać, jeżeli wyręczamy to dziecko w różnych czynnościach, to w gruncie rzeczy nie wychowamy człowieka samodzielnego. I to nie jest tak, że pewnego dnia on się obudzi, będzie w nocy obchodził 18 urodziny, następnego dnia wstanie i będzie po prostu absolutnie samodzielny.
No to jest poważne wyzwanie dla rodziców, no bo to jest, zrobię lepiej, no zostaw, no zrobię to już, bo widzę, że się męczysz, prawda?
Tak.
Z iloma ojcami rozmawiałem i wszyscy popełniliśmy ten sam błąd.
No właśnie.
Ile razy? Ja razy? Ja sam przecież się na tym łapałem. Dobrze, czekaj, no pomogę ci, zrobię to. Z miłości, prawda? Z miłości, ale bez zastanowienia.
Tak. Czasami właśnie tak.
Sporo czasu musiało upłynąć, zanim się zacząłem pohamowywać.
Tak. Czasami tak, wie, jak mówisz, właśnie z miłości, takiej no, źle rozumianej w pewnym sensie miłości, nie męcz się. Skoro ja mogę to zrobić szybciej niż ty, to znaczy, że tak naprawdę po co ty masz się męczyć? Ale warto jest sobie zobaczyć, jaki wtedy dziecko dostaje komunikat. Ono dostaje taki komunikat, tata jest duży i tata potrafi, a ja jestem mały i głupi i ja nie umiem po prostu.
No tak, bo to jakby nie przez przypadek sobie tak myślę. Akurat fascynuje mnie postać Korczaka i powiem, tak was słucham i nie przez przypadek Korczak ułożył 10 ważnych rad dla człowieka, znaczy od człowieka, który za dzieci oddał życie. I wśród tych 10 rad dwie dotyczą tego, o czym właśnie teraz mówicie. Pierwsza brzmi: nie oczekuj, że twoje dziecko będzie takim, jak ty chcesz, żeby było. Pomóż mu stać się sobą, a nie tobą. I druga: kochaj swoje dziecko takim, jakim jest. Nieutalentowane, nieudane, dorosłe. Będąc z nim, ciesz się. Chwilę z dzieckiem to święto, które jeszcze u ciebie trwa. Jakby z jakiegoś powodu ten człowiek, który no, zajmował się dziećmi, kochał dzieci, wychowywał je, no, dał aż dwa punkty na ten temat spośród 10, czyli tak naprawdę 1/5 tego wszystkiego. I myślę, że tutaj trochę też jest tak, że my często jakby zarządzając dzieckiem, zamiast je wychowywać, popełniamy taki właśnie błąd i zapominamy o jednym bardzo ważnym elemencie wychowania. Mianowicie trzeba by się zastanowić na początek, kim ja chcę, znaczy na kogo chcę wychować to dziecko, tak? Kim on ma być, jak dorośnie? Czy on ma być niezależnym, wolnym człowiekiem, który, nie wiem, sam weźmie się z życiem za bary i będzie walczył o lepszą przyszłość dla siebie i swojej rodziny na przykład, czy będzie takim zastraszonym człowieczkiem przez całe życie, który będzie gdzieś tam po cichutku siedział na kocyku i będzie bał się zejść z tego i jakby nie będzie wiedział, kim właściwie jest. I przypomina mi się w tym momencie film, no muszę przyznać, że mój ulubiony ostatnio serial o Picassie, Geniusz Picasso. Tam jest taki motyw jego późniejszej, no nie wiem jak to nazwać, kobiety, kochanki, François Gillot. I jest taka scena, kiedy François Gillot jest ze swoim ojcem, jeszcze małą dziewczynką będąc, nad morzem i siedzą na takim wysokim brzegu skalistym, na dole morze szumi, tam fale się rozbijają i ojciec każe jej zeskoczyć z tej skarpy, z tego klifu do wody. I ona się boi oczywiście jak to dziecko i ojciec jej tłumaczy, że świat jest trudny, ciężki, ty musisz wyrosnąć na taką dziewczynę, która będzie wojować o życie, która będzie się tutaj zmagać z tym życiem, musisz się opierać wszystkiemu, bo ty musisz być silną kobietą i w końcu ją spycha z tego klifu, ona spada do wody. I potem jest scena, kiedy ona już jest dorosła i ojciec jej mówi, zostaniesz prawnikiem, a ona mówi, nie, chcę zostać malarką, nie będę prawnikiem, będę malarką. Taką mnie wychowałeś. Na taką osobę, a on koniecznie chciał ją podporządkować, w efekcie wyrzucił ją z domu, odciął z nią kontakt i tak dalej, ale jakby kiedy ona była małym dzieckiem, to on wiedział, na kogo chce ją wychować, a kiedy ona na taką osobę wyrosła, to mu się to nie podobało, krótko mówiąc. I teraz my musimy sobie to trochę w głowie poukładać, jakie są nasze priorytety, znaczy kim to dziecko ma właściwie być? Znaczy, bo jeżeli ma być osobą niezależną i wolną, no to nie możemy go cały czas przestrzygać, kroić i podcinać mu skrzydełka, no bo on musi być taki, jaki jest. Kiedy nie tak dawno trafili do nas rodzice, którzy nie mogą znaleźć wspólnego języka z 17-letnią córką. I no, wspaniała, młoda kobieta, bardzo mądra, bardzo inteligentna, naprawdę inna niż ją opisują, ale ona nie zgadza się z tym, co oni od niej chcą. I tu jest kłopot, no bo oni jakby nie rozumieją tego, że właśnie taka ona powinna być. Ona nie powinna im pozwolić na różne rzeczy, które wobec niej powiedzmy tam wygadywali. No bo jeśli ma być niezależną młodą kobietą, no to nie może nikomu na to pozwolić, tak? Również im. I to jest taki kłopot, że kiedy dziecko, jak to się tak w cudzysłowie mówiąc troszkę, nam pyskuje, kiedy się odszczekuje i tak dalej, to nam to przeszkadza. My chcemy to uciąć, my chcemy to zatrzymać, my chcemy to przestrzec, ale no trochę tak jest, że on taki powinien być, jeżeli ma być wolnym człowiekiem, tak? Jeżeli ma być niezależny, no to sorry, są tego jakieś koszty.
Czyli tak naprawdę pracujmy nad formą, ale nie nad tym, żeby dziecko mówiło zawsze to, co nam się podoba.
No właśnie, no oczywiście, bo to mamy go uczyć sposobu wyrażania tego sprzeciwu, tak? Żeby to nie było chamstwo jakieś, czy jakaś agresja, ale jeżeli zatrzymamy ten sprzeciw, jeżeli nie pozwolimy mu się sprzeciwiać, no to właściwie...
Jeżeli nie pozwolimy mu wyrażać swojego zdania,
no to po prostu sorry, no ale to... Co z tego wyrośnie?
To znaczy wyrośnie z niego człowiek, który będzie bał się wyrazić swoje zdanie, bo to zdanie jego może się komuś nie spodobać.
No
czyli
tak.
Człowiek, który będzie mówił zawsze ludziom to, co oni chcą usłyszeć, ponieważ będzie bał się konfliktów. Będzie bał się, że po prostu zostanie odrzucony. I jeżeli o to nam chodzi, no to po prostu uczmy dzieci tego, żeby po prostu zawsze mówiły to, co chcemy usłyszeć.
No tak, to jest poważny problem, który w życiu wielu dorosłych dzieci może być zarzewiem właśnie różnych konfliktów, nieumiejętność wyrażania tego, co się czuje, co chce się powiedzieć czy sprzeciwić i często niezdolność do wyrażania tego już jest samym takim konfliktogennym pewnego rodzaju zachowaniem, a z drugiej strony może wpływać, tak jak powiedziałaś, na niezdolność do podtrzymania relacji w dobry sposób, bo lęk przed odrzuceniem to jest coś bardzo silnego, co mając, jeżeli ma korzenie w dzieciństwie, to obrasta na tyle mocnym lękiem, że w dorosłym życiu po prostu no, może nie pozwolić na zbudowanie dojrzałej relacji.
No tak, bo ponieważ człowiek, który nie może czuje, że nie może ujawnić o sobie prawdy, czyli mówi wszystkim ludziom, również tej osobie, z którą chciałby się związać, to, co ona chce usłyszeć tak naprawdę, nie odsłania się przed nią.
Znaczy to, on co jemu się wydaje, że ona chciałaby usłyszeć.
Tak, on po prostu gra. I każda gra kiedyś ma swój koniec, bo człowiek po prostu tego nie wytrzymuje emocjonalnie, nie wytrzymuje tego napięcia, udawania, że jest kimś, kim nie jest. I bardzo często ci ludzie wybierają samotność, dlatego że mają takie poczucie, że po prostu nikt ich nie rozumie, że oni się bardzo starają, a ci inni ludzie po prostu źle ich odbierają, kiedy oni nagle wybuchają po prostu, kiedy mają pretensje. Sami siebie tak naprawdę nie rozumieją, bo w zasadzie o to chodzi, że każdy człowiek czuje się w jakiś sposób dobrze ze sobą, kiedy może siebie zaakceptować, kiedy może siebie wyrazić prawdziwie, kiedy może powiedzieć o sobie to i to myślę, taki jestem. Ja nie mówię o jakimś ekshibicjonizmie, bo oczywiście, że jest tak, że w różnych miejscach, na przykład w pracy, niekoniecznie musimy się ujawniać z całą swoją osobowością, tak, ze wszystkimi swoimi jakimiś intymnymi sprawami na przykład. Ale musi być jakaś taka relacja w życiu człowieka, w której on jest po prostu prawdziwy, którym jest sobą. I teraz jeżeli dziecko nauczy się, że taka relacja może być w domu, w rodzinie, bezpieczna, kiedy mogę powiedzieć, że szanuję twoje zdanie, mamo, ale się z nim nie zgadzam, tak? Czyli tutaj mówimy o tych formach, tak? Że teraz nie obrażamy nikogo, ale że dziecko może mieć inne zdanie. Oczywiście czym innym jest to, że wiadomo jest, że w pewnym momencie rodzice często muszą zdecydować, ale samo to, że dziecko zdecydować często inaczej, tak? Ale samo to, że dziecko może wypowiedzieć swoje zdanie, może nawet usłyszeć to, co mówi. Czasami dziecko nawet musi wypowiedzieć swoje zdanie po to, żeby usłyszeć, że mówi coś niekoniecznie mądrego. Ale my też tak mamy dorośli, że czasem dopiero kiedy mówimy, to słyszymy, co mówimy i dopiero uświadamiamy sobie, że jednak chyba to nie do końca jest logiczne. Czasem ktoś musi nam zadać jakieś pytanie, żebyśmy zrozumieć mogli, że może to jednak nie trzyma się tak zwanej kupy, tak? Że to jest jednak niezbyt mądre, co myślimy.
Znaczy, wydaje mi się, że jedno zdanie tylko chciałem wrzucić, że do tego, co mówisz, tutaj kluczową rzeczą chyba, wydaje mi się, jest wzajemny szacunek. To znaczy, rodzice często oczekują od dziecka szacunku, nie szanując tego dziecka. Znaczy, kiedy to dziecko wyraża ten pogląd, że nie zgadzam się z tobą, mamo, znaczy, szanuję twoje zdanie, ale się nie zgadzam, to rodzice często jakby uważając, że to jest jakiś... jak to nazwać?
Przekroczenie bariery przyzwoitości.
Tak, i zaczynają to dziecko atakować. Natomiast moim zdaniem jakby trzeba dziecku okazać wtedy szacunek, bo będzie szansa na to, że on się tym swoim szacunkiem wobec nas kiedyś odwzajemni.
Zostańmy na chwilkę z tą myślą. Dzisiaj w cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiamy o tym, jak zachęcać dzieci do samodzielności. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to goście programu. No, wracamy do Państwa za chwilę, sprawdzimy, co tam słuchać stuku puku na Facebooku, zrobimy, czy to już działa wszystko. Proszę próbować też ze swojej strony, bo być może są jakieś skrypty, które u Państwa działają, a u nas nie. Póki co zapraszamy do pozostania z nami. Piosenka, po niej ciąg dalszy.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Bo tak nas wychowano. Ten cykl dzisiaj w Nocnych Światłach. W nim rozmawiamy o tym, jak pozwalać, jak właściwie skłaniać dzieci ku samodzielności. Jak je do tego wychowywać i zachęcać. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju są gośćmi dzisiejszego programu. I też warto od czasu do czasu zajrzeć na Facebook, zobaczyć, czy on działa. U nas nie działa, w związku z tym nie możemy Państwa czytać, ale może gdzieś u Państwa działa i... Proszę, jeżeli jest jakaś myśl w głowie w związku z tym, o czym rozmawiamy, no to warto tam może parę słów skreślić, a jak u nas zacznie działać, to my to przeczytamy w swoim czasie. Miejmy nadzieję, że tak będzie. No właśnie, to o czym tutaj mówiliśmy w poprzednich kilkunastu minutach w pierwszej części, czyli to, że zdarza się, iż nie myślimy o dzieciach jako istotach ludzkich, tylko po prostu o dzieciach. No, albo z kolei je gloryfikujemy w znaczeniu, że to jest najwspanialsze dziecko, jedyne i w ogóle genialne. No i owszem, tak jest. Tak jest, tylko że to czasami może być troszeczkę taka zasłona, powiedziałbym, ze złotego dymu, która nie pozwala zobaczyć, że dziecko też może mieć pewne deficyty czy potrzeby, które warto, żebyśmy my jako rodzice zaspokoili właśnie dla ich dobra, dla ich rozwoju, a nie tylko skupianie się na ich niezwykłości. Owszem, ta niezwykłość jest i warto ją widzieć, natomiast warto także zobaczyć, zauważać inne rzeczy. No cóż, no to jest jednak poważny problem, żeby pozwolić dzieciom uczyć się na błędach, bo gdyby nie to, to pewnie w naszym życiu wiele by było rzeczy, no co najmniej niezbyt dobrze załatwionych, ale to, że kiedyś poczuliśmy na swojej skórze, że no, przysłowiowe wsadzanie palca do kontaktu jest niespecjalnie ciekawą zabawą, to być może byśmy w tej chwili życia byli zupełnie gdzie indziej i nie potrafili sobie poradzić z problemami dużo mniejszymi od tych, z którymi teraz sobie radzimy, to całkiem sprawnie. Stąd no jeszcze to radzenie sobie przez uczenie się na własnych błędach jest no, trudną taką działką dla rodziców, żeby uznać, że te dzieci mogą już samodzielnie w jakiś sposób radzić sobie ze swoimi sprawami no, w dzieciństwie. Dajmy na to, że jest to już taki wiek wczesnoszkolny, czy pierwsza, druga klasa. Ja dzisiaj rano jechałem tramwajem do redakcji i naprzeciw mnie siedziała dziewczynka, która otworzyła sobie plecak. Ja myślę, że ona nie chodziła dalej niż do pierwszej klasy. To była mała dziewczynka. Właśnie nawet trochę zdziwiłem. Miałem chęć ją zapytać, czy jej w czymś nie pomóc, bo ona co pewien czas wstawała, rozglądała się, czy dojechała już chyba we właściwe miejsce, ale myślę sobie, rety, no rano przyszła, ona powinna być szkoła tutaj. Tornister, wyjęła piórnik, wyjęła zeszyt, coś tam sobie pisała, jakieś szlaczki robiła, otworzyła, tu postawiła, jak sobie damy otwierają takie lustro, żeby robić sobie makijaż, to ona sobie tak rozstawiła taki trudzielny piórnik i tam sobie wyciągała flamastry, ołówki i tak dalej. Tramwaj specjalnie tam na moście Poniatowskiego nie kołysał, więc ona sobie rysowała, pisała. Myślę sobie, super, okej. No, była samodzielna. A ja miałem ciągle chęć, słuchaj, czy ty się nie zgubiłaś, czy coś ci tam nie pomóc, czy nie czujesz się zagubiona, a dlaczego jesteś sama itp. itd. Coś mnie niepokoiło. Rozglądałem się dookoła, czy tam ktoś się nie czai wokół niej, czy nie chce jakoś tam jej tych flamastrów zabrać albo coś. No nie wiem, no jest taka wobec takich małych, bezbronnych osób rzeczywiście taka, myślę, dobra i zdrowa chęć, żeby im pomóc. Ale rodzice przynajmniej w niektórych sytuacjach powinni sobie powiedzieć stop. Mhm.
Tak. To prawda, Paweł. Znaczy, dzieci tak naprawdę mają w sobie taką naturalną chęć rozwoju, poznawania. Gdyby nie to, to nie uczylibyśmy się mówić, nie pragnęli chodzić. Łatwo sobie jest wyobrazić, jaki to jest ogromny trud dla dziecka, żeby nauczyć się chodzić. Ono się przewraca, ale ono chce chodzić. Ono chce się uczyć, ono chce poznawać świat. Poznaje świat wszystkimi zmysłami. Małe dzieci smakują świat też, bo są po prostu ciekawe, bo chcą też być samodzielne w momencie, kiedy na przykład mogą już same jeść. Czasami rodzice na przykład nie chcą im dawać łyżki, bo przecież dziecko się upaprze, tak? Ubrudzi się, ale to jest tak, że no, jeżeli ono nie będzie ćwiczyć, to wiadomo, że się samo nie nauczy. Nie będziemy tego dziecka przez całe życie karmić przecież, prawda? Czyli gdzieś to są takie drobne kroki, które możemy gdzieś jako rodzice to zrobić, tak? Tylko, że czasami po prostu mówimy, że nie mamy czasu, czasami mamy, właśnie nie wierzymy w to, że to dziecko da sobie radę, prawda? Bo zazwyczaj, jeżeli damy dziecku plastikową łyżeczkę, to sobie nie wydłubie tą łyżeczką oka, tak? Najwyżej no, część zupki wyląduje na ubranku, tak? Ale ile ono ma przy tym radości, ile ma tak naprawdę nauki? Czyli gdzieś warto byłoby to, żeby gdzieś no, pozwolić tym dzieciom, żeby one no, same właśnie gdzieś borykały się z tymi własnymi problemami. Mówisz o uczeniu się na błędach. No niestety to jest taka gorzka prawda, że możemy dzieciom bardzo dużo mówić na ten temat, jakie mogą być konsekwencje ich zachowań, ale dopiero kiedy one zobaczą tą konsekwencję, to dopiero one wiedzą, że tak może być, tak? Czyli na przykład konsekwencją dla tej dziewczynki, która jechała tym tramwajem, że nie narysowałaby tego szlaczka, no byłaby po prostu smutek nauczycielki albo zwrócenie jej uwagi, prawda? No gdzieś no, dowiedziałaby się też publicznie w sytuacji takiej szkolnej, tak klasowej, że ona tego szlaczka nie zrobiła. Dla takich dzieci to jest wstyd. Dla takich dzieci to jest ważne, żeby być dobrze postrzeganym przez panią nauczycielkę. No więc ona po prostu no, była gotowa w tramwaju ten szlaczek rysować. Być może wtedy sobie przypomniała właśnie, że trzeba narysować szlaczek, ale miała tyle tej samodzielności w sobie, tyle tej odpowiedzialności, że po prostu w tym tramwaju ten szlaczek wymalowała, tak? I to jest po prostu piękne, absolutnie. Oczywiście tutaj, jak myślę sobie, zobaczyłabym takie dziecko, to też byłabym jakoś tam zaniepokojona, bo to, co było normą 30 lat temu, czy 40 lat temu, tak?
Tak, czy dzieci 50. same chodziły do szkoły i rowery zostawiały się przed domem.
Dokładnie.
Klucz na szyi.
Tak,
klucz na szyi.
Dzisiaj nie jest, bo dzisiaj no, mamy takie przekonanie, słusznie czy nie, że ten świat jest bardziej niebezpieczny i rodzice dostarczają dzieci do szkoły i rodzice bardziej pilnują tych dzieci, ale myślę sobie, że tak czy inaczej cały czas to nie jest problem, żeby te dzieci samodzielności uczyć. I myślę sobie, że warto jest zastanowić się nad tym, dlaczego tak naprawdę trudno nam pozwolić na samodzielność dzieci. I bardzo często to jest po prostu strach. Strach przed tym, że dziecko popełni błąd, że będzie mu przykro, że ja poczuję się rozczarowana, że inni ludzie to zobaczą, że to po prostu będzie koniec świata. To czasami jest tak, że my sami jako dorośli boimy się popełniać błędy, i w związku z tym chcemy, znaczy uważamy, że przyznanie się do błędu jest jakimś problemem. I również to, że jeżeli dziecko popełnia błędy, to jest jakiś potworny problem, znaczy też problem nas jako rodziców, też również tego, jak będziemy ocenieni, czyli takiego, co ludzie powiedzą, że moje dziecko na przykład nie odrobiło tego szlaczka, prawda? Więc może teraz ja jako mama powinnam pilnować teraz tych szlaczków. I przez to, że ja pilnuję tych szlaczków, to moje dziecko przestaje je pilnować. Czyli moje dziecko przestaje być tak naprawdę samodzielne. Przez to, że ja widzę na przykład to w szkole, że jeżeli nadmiernie pomagamy dzieciom, ja powiem, o co chodzi w nadmiernie. Są dzieci, które nie chcą same przeczytać polecenia albo same zrozumieć. One chcą, żebyśmy my zrobili za nie, żebyśmy my powiedzieli im, co one mają zrobić.
Czyli zewnątrz sterowalna.
Dokładnie. I często rodzice, którzy pomagają się nauczyć dzieciom w domu, mówią, jak to jest możliwe, że przyszło dziecko na klasówkę i dostało jakąś ocenę, powiedzmy trójkę dostało, bo przecież w domu ono wszystko umiało. Tylko my czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że my to dziecko pytamy w taki sposób, że my często mu sugerujemy, że my mu podpowiadamy, że nasze dzieci bardzo szybko uczą się, w jaki sposób mają nas w pewnym sensie podejść, żebyśmy my zrobili coś za nich. I nawet my później bardzo zadowoleni wychodzimy z takim poczuciem, że dziecko zrozumiało, że dziecko nauczyło się i dziecko odrobiło lekcję. Tylko teraz, ile było tak naprawdę takiego działania tego dziecka. Później to dziecko przychodzi do szkoły i musi zrobić coś samodzielnie, ale ono samodzielnie nie potrafi, bo ono do tej pory robiło tylko przy pomocy dorosłej osoby. Ja to obserwuję po prostu, że są dzieci, które proszą mnie, mówią na przykład, pani Beato, nie rozumiem, tak? Ja wtedy podchodzę i mówię, a przeczytałeś polecenie? Okazuje się, że dziecko nie przeczytało polecenia, ale z góry nie rozumie. Bo to jest dużo prościej. Przeczytanie polecenia wymaga skupienia się. Wymaga tego, żeby gdzieś no, przeprowadzić jakiś proces tak analizy tego tekstu. Natomiast jak przyjdzie pani Beata, to pani Beata zrobi skrót. Powie po prostu, to po prostu trzeba wpisać tu, a to trzeba wpisać tam. Czyli no, to jest zdecydowanie prostsze. I teraz warto jest sobie to uświadomić, że my jesteśmy dorośli i nam się wydaje, że my oczywiście tacy jesteśmy mądrzy i my bardzo jesteśmy samodzielni, ale często mówię to rodzicom, że w sytuacji, kiedy ktoś robiłby coś za was, czyli tak naprawdę was odciążał, to bardzo szybko, my dorośli również, przestalibyśmy być samodzielni w jakimś obszarze, bo to jest po prostu wygodne. Bo po prostu tak działa człowiek.
Atrofia.
Atrofia. Jeżeli nie musi, to po prostu organ nieużywany zanika. Zwyczajnie.
No tak, no wystarczy trochę poleżeć dłużej. Mówię tutaj tam tydzień, dwa i już na przykład mamy problemy z kondycją, prawda? Tak. Stąd na przykład się bierze no, taka potrzeba rekonwalescencji u osób przewlekle chorych, bo one są bardzo osłabione, nie tylko z racji choroby, czy no takie rzeczy oczywiste mówię, wydaje się, ale również z powodu tego, że mięśnie nieużywane po prostu są dużo słabsze, bardziej zwierczałe.
No wiesz, ale to oprotezowywanie, o którym Beata tak dużo mówiła, jest, wydaje mi się tutaj, często spowodowane też tym, że chcemy sobie dziecko podporządkować, że jakby sprawujemy wtedy na nim pełną kontrolę. My wiemy na przykład, czy odrobiło lekcje, ponieważ my z nim te lekcje odrabialiśmy, tak? My wiemy różne rzeczy o nim, ponieważ wszystko jest jakby, wszystko jest cały czas pod kontrolą. I teraz bardzo trudno jest na przykład zdecydować się, kiedy dziecko dorasta, nie wiem, ma lat 14, 15, i chce wyjechać na jakiś obóz na przykład, albo gdzieś tam pojechać na jakąś imprezę większą, na koncert powiedzmy do innego miasta, to mamy dużą trudność, żeby dziecko puścić. No bo właściwie jak? Bez żadnej kontroli my nie wiemy nawet, co ono będzie robić, z kim ono jedzie, tak to jakby...
No pytanie właśnie, czy się rodzice interesują, kto jest kolegą, koleżanką?
No więc, wiesz co, wydaje mi się, że... Więcej korzyści wypłynie z tego, że będziemy z dzieckiem dużo rozmawiać i znać go trochę z różnych stron, jego poglądy na różne tematy i wtedy jakby łatwiej zaufać mu, bo wiemy mniej więcej, co on myśli o życiu, co on myśli o jakichś tam, nie wiem, o różnych rzeczach powiedzmy, o różnych ludziach, niż wtedy, kiedy go tak bezwzględnie kontrolujemy, bo przyjdzie dzień, że nas oszuka. Po prostu i zwyczajnie. Kiedy ta kontrola przekroczy pewną granicę, to wtedy dziecko nie będzie miało skrupułów, żeby nas oszukać. Żeby mieć dostęp do czegoś, żeby móc coś uzyskać, żeby, nie wiem, móc gdzieś pójść. To, no, przepraszam, ale wydaje mi się, że jeżeli nie zdecydujemy się na to, żeby w pewnym momencie z dzieckiem stworzyć pewnego rodzaju nawet partnerstwo, chociaż może lepszym słowem będzie przyjaźń, że trochę dziecko będzie mogło się przed nami otworzyć, że my również przed dzieckiem w pewnych oczywiście zakresach będziemy mogli się otworzyć, jakby ta relacja stanie się trochę taka no, przyjacielsko-koleżeńska w pewnym momencie, chociaż to może nie najlepsze określenie, bo nie chodzi o to o koleżeństwo z własnym dzieckiem, broń Boże, tylko o właściwie o przyjaźń, taką przyjaźń, że to jest naprawdę to ma lepszą przyszłość niż kontrolowanie tego dziecka.
Mhm. Ja myślę sobie, że też trudno nam pozwolić sobie na to, żeby pozwolić dziecku być samodzielnym, dlatego że zwyczajnie, jeżeli mówimy na przykład o małych dzieciach szczególnie, to dużą rolę gra tutaj pośpiech. To Paweł, to co mówiłeś o też tej córce twojej, której chciałeś zawiązać buciki, bo ty lepiej umiesz, bo to jest...
Nie chodziło o buciki, to już chodziło o pewne tam jakieś takie bardziej odpowiedzialne działania, które wymagały pewnej pracy koncepcyjnej, ale jednocześnie no, jakiejś zręczności, czyli podjęcia pewnego działania w związku z tym.
Jasne. I to jest właśnie taka sytuacja, że często jak szczególnie z rodzicami dzieci małych rozmawiamy o tym, że nie ma tego czasu rano na przykład, żeby to dziecko mogło się ubierać samodzielnie, bo matka zrobi to szybciej. Przychodzi do przedszkola matka i ubierze szybciej dziecko czy ojciec, niż ono samo się tam ubierze, prawda? A przecież mi się śpieszy. No i w zasadzie... Kiedy to dziecko ma nauczyć się tego? Kiedy ma się nauczyć robić to szybciej, jeżeli nie ma tak naprawdę możliwości ćwiczenia, prawda? I to jest tak, że mamy przekonanie, że zrobimy to szybciej, że zrobimy to lepiej, że zrobimy to bardziej perfekcyjnie. Czasami to też jest tak naprawdę taki właśnie perfekcjonizm, takie przekonanie, że teraz jeżeli ta bluzeczka będzie założona nierówno, że te spodenki będą nierówno wciągnięte, to tak jakby się świat miał zawalić nagle.
Znaczy wiesz, bo to taka wizja jest, że to dziecko po prostu będzie miało lat 40 i będzie miało krzywe założone spodenki, na przykład tył naprzód, albo coś w tym rodzaju, rozumiesz? I
pójdzie, albo wyjdzie bez szaliczka z domu.
Albo bez szaliczka wyjdzie. I co
bez czapeczki.
Mhm. Wiesz, to nie jest takie proste, bo ty wychowujesz jakiegoś prezesa banku, albo, nie wiem, prawnika, czy profesora medycyny na przykład. I teraz sobie wyobraź, że on poszedł do pracy w spodniach tył naprzód. No. No wiesz, no nie można tak. No. Musi być od razu, wiesz...
Ja też myślę sobie o, wiesz, o rodzicach, dla których ważne jest to, że oni zaspokajają pewne rzeczy dziecku i nie dopuszczają do jego samodzielności tego dziecka, dlatego że tak naprawdę czują się w ten sposób potrzebni. Że to myślę sobie też o rodzicach często już dzieci dorosłych, gdzie tak naprawdę no, matka czy ojciec myślą sobie przecież beze mnie to on by zginął. Czyli gdzieś to jest taki sposób na to, żeby powiedzieć sobie, jestem ważny, prawda? Jeżeli on sobie sam poradzi beze mnie, to moja wartość spadnie.
Zrobimy krótką pauzę, ale zanim to taka mała anegdota, która w związku z tym, o czym rozmawiamy, przychodzi mi na myśl. Mama zagląda do pokoju synka rano i mówi, o Pawełku, wstawaj, wstawaj do szkoły. Nie, mamo, nie idę. Ale Pawełku, wstawaj, wstawaj, trzeba iść do szkoły, czeka. Mamo, nie idę, nie idę. Ale dlaczego nie? Bo mnie tam nie lubią, w ogóle nie lubię, nie cierpię tej szkoły. Ależ musisz iść, bo jesteś dyrektorem. Dzisiaj w cyklu, bo tak nas wychowano, rozmowa o tym, jak zachęcać dzieci do samodzielności. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, są gośćmi programu. Za chwilkę po piosence ciąg dalszy.
Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
Bo tak nas wychowano, ten cykl dzisiaj w Nocnych Światłach. Rozmawiamy o tym, jak zachęcać dzieci do samodzielności. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, są gośćmi dzisiejszego programu. Kolejną rzeczą, którą tutaj chyba warto powiedzieć o tym, jak dzieci... łatwo zezłościć i spowodować, że przestają nas słuchać, no to wtedy, kiedy próbujemy nimi zarządzać jak kapral. To znaczy kapral wiaderny, jeżeli ktoś ze słuchaczy oglądał film Król, to wiadomo, o kim mowa. Grał go kto go grał. Nie mogę sobie przypomnieć, ale wiem doskonale.
Nie kojarzę.
Tak, wszyscy kojarzymy, ale nie pamiętamy. Oczywiście zaraz sobie przypomnimy. No, w każdym razie rola wyrazista i nawet niekoniecznie główna, aczkolwiek została w pamięci wielu widzów tego filmu. I kiedy my zamieniamy się w kaprala, to...
Pazura.
A, Cezary Pazura, tak. Tutaj Bogdan mi pokazywał gestem drapanie w dłoń, więc w pierwszej chwili nie zrozumiałem, o co chodzi, ale już wiemy. Cezary Pazura oczywiście grał kaprala wiadernego. I jeżeli się zamieniamy w kaprala w domu, no to dzieci po prostu siłą rzeczy się zbuntują. No tak jak samowolka w wojsku, gdy już jest za dużo, gdy fala za bardzo doskwiera, no to nie ma się co dziwić, że są samowolki, że ktoś dezerteruje z jednostki. No więc jeżeli potraktować dom jak koszary, no to prędzej czy później ktoś dokona dezercji. To znaczy pójdzie sobie w świat i nawet nie za bardzo powie, gdzie i kiedy go można będzie spotkać.
Tak. No, łatwo sobie wyobrazić, kiedy słyszelibyśmy takie komendy na przykład. Nie baw się z tym chłopcem, ponieważ jest niegrzeczny. Idź teraz do łazienki. Daj zapnę ci ten zamek. Zjedz warzywa, bo są zdrowe. No to co czulibyśmy? Czy to jest tak troszkę, że rodzicom wydaje się, że dzieci to są inni ludzie, że oni chcą, żeby ktoś wydawał im komendy, że to jest dla nich oczywiste i proste, że teraz, kiedy ja jestem rodzicem, to ja mam wydawać komendy drugiemu człowiekowi? Pytanie też, dlaczego my to robimy? To jest często właśnie zniecierpliwienie, pośpiech. Rodzice mówią, bo ja nie mam czasu. Rób to, co ja ci każę, szybko teraz, rób to. Nie będę teraz ci tłumaczyć, nie będę tłumaczyć teraz, dlaczego masz to robić. Nie będę z tobą rozmawiać na przykład na temat tych warzyw na przykład. bo takie zjedz warzywa, bo są zdrowe, to nie jest czas na to, żeby wydawać komendę. To jest pytanie tak naprawdę, czy w tej rodzinie je się warzywa, czy matka je warzywa, czy ojciec je warzywa, czy dziecko jest w ogóle przyzwyczajone do jedzenia warzyw po prostu, a nie, że teraz ktoś ma taki pomysł po prostu, że teraz ty to jedz, czy masz ochotę, czy nie masz ochoty, tak? W ogóle generalnie temat jedzenia to jest temat rzeka, jeżeli chodzi szczególnie o małe dzieci. Są rodzice, którzy uważają, że po prostu no, jedzenie to jest tak ważny po prostu obszar, że należy dziecko terroryzować, żeby jadło. Często mówimy to rodzicom, że żadne dziecko samo się nie zagłodzi, że o dziwo w Afryce nie ma nijadków, tak? Że po prostu jeżeli jest dostępne jedzenie, to dziecko się nie zagłodzi. I tylko to jest tak naprawdę pytanie dzisiaj, czym my karmimy nasze dzieci. Bardzo często nasze dzieci dostają na przykład bardzo dużo różnych przekąsek, słodyczy na przykład dostają dużo. I dzieci bardzo chętnie wybierają słodycze, wybierają batoniki, a później nie będą jadły warzyw tak naprawdę. Do jedzenia warzyw dziecko trzeba po prostu przyuczyć od najmłodszych lat. Jeżeli w domu są jakieś nawyki żywieniowe, to dziecko zaczyna lubić po prostu brukselkę, zaczyna lubić po prostu brokuły. To też tak jest naprawdę, że często wydajemy takie komendy, ponieważ no, jesteśmy takimi perfekcjonistami. Uważamy, że to ma być zrobione w taki, a nie inny sposób. Teraz mamy też taką koncepcję, że to musi być teraz zrobione, a nie później. Czyli tak naprawdę nie ma takiego obszaru, żeby do rozmowy z dzieckiem, czy jesteś głodny na przykład, czy chciałbyś zjeść teraz, czy chciałbyś zjeść później na przykład. Czy chcesz się umyć w tym momencie, tak? Czy na przykład za 10 minut, załóżmy, tak? Albo ustalania, że na przykład co wieczór jest taki rytuał, że na przykład dziecko ogląda bajkę, a po bajce na przykład idzie się myć, prawda? Czyli gdzieś takie trochę widzimisię, można by powiedzieć. Dzisiaj jestem w kiepskim nastroju, to dzisiaj po prostu rozkazuję. I to jest bardzo częste, że rodzice, kiedy mają dobry nastrój, kiedy są wypoczęci, to wtedy rozmawiają ze swoimi dziećmi, a kiedy są zdenerwowani, zmęczeni, no to zaczynają po prostu, tak jak mówisz, Paweł, wydawać komendy. Oni są wtedy kapralami, bo nie mają do tego cierpliwości i nie mają do tego głowy.
No, ja pamiętam, kiedyś na warsztatach spotkaliśmy takiego mężczyznę, 1,90 m wzrostu, kawał chłopa, który miał dwie bardzo malutkie, drobniutkie córeczki, prześliczne takie blondyneczki. I po prostu mnie zmroziło, przyznam szczerze, jak usłyszałem, że jego żona mu opowiadała o tym, jak on stoi nad tymi dziewczyneczkami z pasem i zmusza je do jedzenia. No bo są drobne i szczupłe, no ale jak popatrzyłem na jego żonę, no to właśnie jego żona taka drobniutka i szczuplutka ma, wiesz, jakby naturalne, tak? I nie mogłem tego zrozumieć, mechanizmu. Co ten człowiek sobie wymyślił? No on tam opowiadał oczywiście o tym, że tam dziecko musi rosnąć i potrzeba mu paliwa i tak dalej, tylko niestety z takiego podejścia do żywienia dzieci są później te wszystkie choroby, zaburzenia żywienia i tak dalej, te bulimie i tam inne, ponieważ dziecko jakby zaczyna, na przykład w tym wypadku jedzenie może być wrogiem, tak? Albo w ogóle jakby to podejście do jedzenia jest niezdrowe samo, tak? W ogóle jakby zastanawianie się nad tym, no bo tak jak mówisz, w Afryce nie ma niejadków, no i u nas jakby kiedy, ja też nie mogę zrozumieć, kiedy rodzice karmią dziecko chipsami, batonikami i innymi takimi, a potem każą mu jeść na przykład zupę kalafiorową. No to przepraszam, dziecko powie, no co ty głupi jesteś, no nie będę jadł kalafiorowej, no na litość boską, no, niesmaczne jest. No, zupełnie naturalne to jest. Jakby nie wiem, czemu się tutaj dziwić. I też chcę powiedzieć tak już trochę na naszym własnym takim rodzinnym przykładzie, że kiedy obserwujemy u współmałżonka jakieś takie zapędy, żeby zarządzać na przykład bardziej, czyli taką trochę rolę kaprala czy sierżanta, jak kto woli, pełnić w domu, to warto jest przegadać to jeden z drugim, rodzic, tak, żeby sobie to trochę poukładać, żeby wiedzieć na przykład, że no, jeden drugiego może zatrzymać, kiedy ten jeden się zapędza za bardzo, tam gdzieś się angażuje. Można sobie wymyślić nawet, że jakiś system znaków, czy jakieś słowo, czy jakieś coś i umówić się, że absolutnie i bezwzględnie, kiedy na przykład pada to słowo, czy ten gest się pokazuje, to rodzic, do którego pokazujemy ten gest, wychodzi. Bez względu na wszystko, na to, co się dzieje, wychodzi, na przykład idzie do kuchni, tak? Powiedzmy. No, chodzi o to, żeby przerwać pewien stan rzeczy, pewien atak na przykład przypuszczony na dzieci, który no, w ocenie tego drugiego rodzica, który być może patrzy bardziej z zewnątrz, jest jakby trochę trzeźwiej na to patrzy, no, ocenia tak sytuację, że tak trzeba by zrobić, tak, że za daleko to idzie. Nie można przy dziecku dyskutować, zostaw go, nie rusz go, albo daj mu spokój, albo stanąć po stronie dziecka, jakby tutaj, bo to jest absolutnie niepedagogiczne. Natomiast taka informacja, której dziecko niekoniecznie, znaczy dobrze jest, kiedy nie wyłapie tego, że rodzice między sobą mają taki układ, tak? I rodzic wyjdzie, no to jakby normalne zachowanie. No rodzic przyszedł, rodzic wyszedł, tak? A drugi może wtedy rodzic wkroczyć, można się w tym wspierać. Natomiast do tego, co mówiłaś, Beata, jeszcze chciałem dorzucić, bo jedno zdanie znowu Korczaka, który mówił zawsze takie piękne zdanie, że dziecko to taki sam człowiek jak my, tylko mniejsze. Chodzi o to, że ono też ma prawo nie być głodny, ma prawo być smutny, wesoły, ma te same prawa, które my mamy w zasadzie. Oczywiście no, nie mówimy tutaj o tych prawach, które dotyczą dziecka i dorosłego, tak? Tylko mówimy o tym, że on też ma prawo mieć, nie wiem, focha na przykład, tak? Że gdzieś trochę za daleko idziemy w tym zarządzaniu i no, zaczyna się to robić niebezpieczne. Żona kiwa głową, czyli jest dobrze.
A co żona doda do tego?
Co żona doda do tego? Ja myślę sobie, słuchajcie, że najważniejsze jest tak naprawdę to, że my często rodzice mamy przekonanie, że wiemy lepiej, ale też takie przekonanie, że ja wiem lepiej jako matka, a ty wiesz lepiej jako ojciec, tak? I do tego, co mówisz, potrzebne jest bardzo duże takie wzajemne zaufanie i jak mówisz, dużo, dużo godzin, żeby porozmawiać ze sobą tak naprawdę.
No tak, tak.
Żeby zwyczajnie uzasadniać, dlaczego ja tak uważam. My bardzo często widzimy, jak sytuacja, kiedy zupełnie inny pomysł na wychowanie ma matka i ojciec, jak bardzo źle wpływają na rodzinę, ponieważ dzieci natychmiast wyczuwają, co można załatwić z kim i co można z kim ugrać. I tak naprawdę tworzą się w takiej rodzinie koalicje, na przykład koalicja matki z dziećmi albo koalicja ojca z dziećmi. Oczywiście, że zdarzają się takie sytuacje w rodzinach, gdzie no, dochodzi do jakichś sytuacji, jakichś przemocowych, kiedy tak naprawdę jeden rodzic musi chronić dzieci przed drugim rodzicem, tak? Natomiast jeżeli mówimy o takich zdrowych rodzinach, gdzie nikt nie krzywdzi dzieci, to warto jest rozmawiać o tym, bo czasem tak naprawdę ten drugi rodzic, mając dobre intencje, może naprawdę rzucić światło na moje relacje z dzieckiem. Może mi pokazać na przykład, że zbytnio ulegam na przykład, albo że na przykład jestem gdzieś niekonsekwentna. To są bardzo ważne tak naprawdę spostrzeżenia. Niestety bardzo często rodzice mają takie poczucie, że muszą ze sobą rywalizować jako rodzice. Że jakby gdzieś nie mają tej świadomości, że wnoszą każdy z nich jakąś coś innego w tą relację rodzinną, tak? Jedni wnoszą jakieś pragmatyczne myślenie, inni emocje, ktoś bardziej właśnie gdzieś jest spokojny i opanowany, ktoś z kolei gdzieś, no nie wiem, jakoś bardziej zaangażowany być może i może gdzieś...
To też może być wymienne, wiesz, raz
może
w tą,
być,
raz w tamtą,
może być
przecież
wymienne.
To nie zawsze działa w jedną stronę.
Tak. Natomiast tak naprawdę im więcej osób, które są zaangażowane w wychowanie dzieci, to są, mogą być dziadkowie również, tak, czy ciocie, wujkowie, ale jeżeli oni wszyscy mają jakiś spójny pomysł na wychowanie tych dzieci, to tym lepiej tak naprawdę dla dzieci. tym lepiej, im więcej osób spotykają w swoim życiu, im więcej osób je kocha.
No tak, tylko jeżeli tutaj rysujesz taką sytuację pewnej siatki rodzinnej,
tak,
powiązań takich emocjonalnych i więzi, które są w jedności, no to zgodnie z zasadą, która jest no jakoś i w naturze, i w fizyce, że im większy zbiór, tym większe w nim różnice. Mhm. Więc siłą rzeczy, no tutaj chyba należałoby raczej zastosować taką zasadę ubogacania się przez zróżnicowanie.
Tak.
Bo nie sądzę, żeby wszyscy w rodzinie mieli jednakowe poglądy na wszystko.
Tak,
ale to my decydujemy na przykład, czy dziecko je słodycze, czy dziecko ogląda telewizję i tak dalej. I to możemy każdemu z tych ludzi, którzy się pojawiają w otoczeniu dziecka, żądać od nich.
My jako rodzice zakomunikować. I to jest, wiesz, Paweł, kolejny problem. Tak naprawdę tutaj wywołałeś wilka z lasu, bo bardzo często zgłaszają się do nas rodzice, którzy mają duży problem z tym, że dziadkowie, na przykład dziadkowie, nie respektują zasad, które wprowadzają rodzice. I że te dzieci po prostu żyją...
Ty się wychowałeś jedząc słodycze, tak, i jakoś nic ci się nie stało.
Żyją w takim rozdarciu, tak, że dziadkowie za wszelką cenę chcą wychować dzieci, wychowywać
tak
wnuki według
sobie
własnej
chcą je
koncepcji.
Kupić, wiesz, trochę chcą,
no być
je...
może czasem chcą po prostu je kupić.
Ułaskać dla siebie.
Ale to, że negują postanowienia rodziców, tak, przed
no,
dziećmi,
to naprawdę nie
to
jest
podważają
dobre.
Ich autorytet i robią krzywdę w ten sposób, tak
no,
naprawdę
nie ma się
dzieciom.
Co dziwić, że rodzice się denerwują wtedy i to jest zarzewie konfliktów z rodzicami,
tak,
czyli z dziadkami. Więc faktem jest, że tutaj może dochodzić do niezdrowej rywalizacji.
Dokładnie.
Nawet i no, krótko mówiąc, no, odbije się to wszystko na dzieciach.
A sytuacja staje się jeszcze trudniejsza, kiedy młodzi rodzice są w jakiś sposób zależni od dziadków, od swoich rodziców, bo na przykład potrzebują, żeby zajęli się dziećmi, bo muszą pracować zawodowo. I wtedy to naprawdę robią się takie sytuacje wielopiętrowe, no bardzo takich niezdrowych układów.
No właśnie, bo widzisz, Jasiu, Marysiu, tylko nic tatusiowi nie mów,
tak,
że my tutaj sobie te cukiereczki podjadamy, a dobre te cukiereczki, prawda? Oj,
tak,
jakie słodziutkie,
tak,
prawda? Oj, oj, oj.
A później Jaś przychodzi do domu i nie chce zjeść kolacji.
Właśnie, a tatuś zobacz, jaką mam piękną próchnicę.
Ale pamiętam taką sytuację, jak kobieta się opiekowała wnuczkiem i rodzice prosili, żeby nie... ponieważ ta babcia miała kota i żeby się, broń Boże, dziecko nie stykało z kotem, bo ma jakieś tam uczulenie na tego kota. I potem przychodzą, czy dziecko się bawiło z kotem. Nie, absolutnie dziecko w ogóle nie miało styczności z kotem, tylko dziecko całe ubranko ma w kłakach kota, wiesz. Ale
kurtyna.
Babcia w zaparte idzie, że absolutnie nie.
Kurtyna. Ale ponieważ półmetek nocnych światów, to Bogdan, przypuszczam, że
tak,
masz jeszcze dwa słowa od siebie specjalne.
Dwa słowa, tak. Chciałbym przypomnieć o trwających zapisach na plener malarski, który jak co roku organizujemy w Stoczku Klasztornym w dniach od 3 do 11 sierpnia. Nasze szczegóły na temat pleneru znajdziecie Państwo na naszej stronie międzypokoleniowa.pl w zakładce plener. No i cóż, no zapraszamy, tak? To jest, aha, bo chciałem jeszcze powiedzieć, że plener jest przeznaczony właściwie dla każdego, czyli dla tych dla amatorów, dla zawodowców, ale też dla tych, którzy nigdy jeszcze nie próbowali malować i chcieliby spróbować, chcieliby się z tym zmierzyć.
Chcieliby zostać Picassem albo Salvadorem Dali.
I znowu powtórzę zdanie mojego przyjaciela, który kiedyś przyjeżdżał na plener, teraz tak się trochę poskładało, że nie może, który mówił o plenerze, że to jest takie miejsce i czas, kiedy bezkarnie można być człowiekiem.
Nic, tylko się wybrać na plener. Zapraszamy. Półmetek nocnych świateł minął. Dzisiaj w cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiamy o tym, jak zachęcać dzieci do samodzielności. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, są gośćmi programu. Za chwil kilka wracamy do Państwa i ciąg dalszy po piosence.
Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
Od 6 minut, czwartek, 14 marca mamy, a w nocnych światłach o tym, jak zachęcać dzieci do samodzielności w cyklu Bo tak nas wychowano. Gośćmi są Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Nie pozwalamy dzieciom dorastać. Robimy za nich różne rzeczy. Znowu pracujemy i to głową, i rękoma. I właściwie z tego wszystkiego, co za dzieci robimy, no to wyrasta potem taki Pawełek, który nie chce iść do szkoły, bo jest dyrektorem, prawda? Ale nie, to może skupmy się na tym, co zrobić, żeby zachęcić dzieci do samodzielności, bo już jesteśmy w drugiej połowie programu, to teraz może w kluczu pozytywnym. Co zrobić, żeby te dzieci rzeczywiście samodzielności nabrały? Bo możemy oczywiście mówić, czego nie robić, przestrzegać i tą selekcję negatywną tutaj uprawiać i ciągle wskazywać palcem. Natomiast no, w pewnym momencie rodzic, który to usłyszy i się przejmie, to pomyśli, o rety, no to jest jakaś paranoja, to zrobiłem źle, wszystko zrobiłem źle. To co mam teraz robić? Nie oddychać najlepiej. Albo oddychać, nie oddychać. Stać w kącie. Po prostu, żeby dziecku nie przeszkodzić dorastać.
Berło dziecku oddać. Tak. Od dzisiaj ty rządzisz. To jest też jakaś metoda.
No, ciekawe efekty mogłyby
tak,
być.
Tak, bardzo ciekawe.
Chciałbym
bardzo
popatrzeć na to.
Tak. Słuchajcie, jest kilka takich sposobów, żeby zachęcać dziecko do samodzielności. Ale również no, jedną z nich, powiem tak, tych metod jest pozwolenie dziecku dokonania wyboru. I oczywiście to jest bardzo taki sprytny zabieg rodzicielski, dlatego że oczywiście wybór jest w jakiś sposób ograniczony, tak? Czyli czy chcesz zjeść buraki na przykład, czy marchewkę, tak? Czy chcesz założyć tę bluzkę, czy tamtą, czy te spodenki, czy inne? Czy chcesz pójść do parku, czy chcesz pójść na lody, tak? Czy chcesz pójść na plac zabaw na przykład? Czyli gdzieś... No my mamy jakąś koncepcję, co chcemy zrobić i jakiego wyboru ma dokonać dziecko, ale dziecko dostaje informację, że ma wybór. I to jest bardzo ważne, dlatego że...
W jakimś przedziale, w ramach pewnego zbioru.
Oczywiście, w ramach...
Zamkniętego.
Tak, ale sam fakt, że dziecko ma wybór, powoduje, że ono czuje się już lepiej. Sam fakt, że dziecko ma wybór, czy pójdzie się kąpać najpierw obejrzy bajkę, czy wykąpie się, a później obejrzy bajkę. To, że on ma wybór, to powoduje, że przestaje dziecko opierać się, przestaje reagować w taki sposób, takim oporem, jak w tej sytuacji, kiedy mówimy mu, idź się myć teraz. Albo jeżeli chcesz oglądać bajkę, to tylko teraz, na przykład, albo nie wiem, przez 15 minut, kiedy zakładamy, co to dziecko dokładnie musi zrobić w tym momencie, kiedy mu nakazujemy. Bo kiedy dziecko ma wybór, to dokonując tego wyboru, po pierwsze oczywiście jest zadowolone, że może dokonać tego wyboru, ale dokonując tego wyboru bierze również za to odpowiedzialność. Czyli gdzieś, jeżeli dziecko może wybrać sobie bluzkę białą albo bluzkę zieloną, to kiedy wybiera bluzkę zieloną, to jest zadowolone z tego, że ma na sobie dzisiaj tą bluzkę zieloną. I dużo dzieci bardzo dobrze na to reagują. Problemem często jest to, że na przykład są dzieci, które grymaszą bardzo rano i mówią, ja nie założę tego do przedszkola na przykład. Ja nie chcę tych spodenek, ja nie chcę tych rajstopek. I teraz właśnie wyjęcie tych dwóch par rajstop i zapytanie dziewczynki, czy wolisz założyć rajstopki różowe, czy rajstopki na przykład niebieskie. To wtedy, kiedy ona wybierze te rajstopki różowe, to ona założy te rajstopki różowe i właściwie o to chodzi w tym ćwiczeniu, że po pierwsze, żeby wybierała też jakoś tam samodzielnie, a po drugie tak naprawdę to, żeby ona poszła tak naprawdę do tego przedszkola, żeby ona te rajstopki założyła, żeby nie było problemu. Ze starszymi dziećmi na przykład, czy wolisz posprzątać pokój teraz, czy po obiedzie? I już tematem nie jest posprzątanie pokoju, bo dziecko prawdopodobnie nie woli posprzątać pokoju. Dowiaduje się, że no, ma posprzątać ten pokój w ten sposób, ale może sobie wybrać, czy woli teraz, czy po obiedzie. I to jest pewne zmiękczenie. To jest pewna taka sytuacja też, że to dziecko ma poczucie, że teraz nikt mu nie rozkazuje, masz teraz posprzątać pokój, tylko jednak jest to w sferze jego decyzji, że on może powiedzieć sobie, wolę posprzątać teraz, a później będę mieć wolne, albo nie chcę mi się sprzątać teraz, ale mam świadomość, że kiedy powiem, że posprzątam po obiedzie, to jednak to już jest jednak jakieś zobowiązanie, które podjęło to dziecko samodzielnie.
No tak, ale wiesz, kiedy mówimy o sprzątaniu, to jest taka sprytna metoda, którą powinno się wprowadzać, żeby dziecko trochę wzięło też odpowiedzialności za dom, nawet małe dziecko. Znaczy małe, no w sensie kilkuletnie, tak? Kiedy cała rodzina zbiera się jednego dnia, jakąś wielką płachtę jakiś Brystolu na przykład sobie biorą i zaczynają rozmawiać o tym, rodzice z dziećmi, co w domu jest do zrobienia tak naprawdę. I wypisujemy, no tam zmywanie na przykład, wyrzucanie śmieci, podlewanie kwiatków, wyprowadzanie psa, no wszystkie te czynności, które są do zrobienia. To po pierwsze daje dzieciom obraz tego, zresztą czasami okazuje się, że nie tylko dzieciom, bo na przykład jeden z rodziców dowiaduje się również, że jest aż tyle rzeczy do zrobienia, ale kiedy wszyscy dowiadują się nagle, ile tego jest do zrobienia, to wtedy łatwiej być może będzie rozmawiać, dobra, to co kto na siebie bierze. No i wtedy możemy sobie zrobić taką rundkę dookoła, jedną, drugą, trzecią, piątą, tyle ile trzeba i każdy na siebie bierze jedną rzecz. Na przykład ja będę wyrzucał śmieci, a ja będę psa wyprowadzać, a ja będę coś tam, a ja będę coś tam. I to zapisujemy i kiedy już te wszystkie czynności są rozdysponowane, oczywiście też każdy musi wziąć coś, co jest na jego miarę, co jest na jego możliwości, tak? I jakby wtedy możemy się rozliczać jakby z tymi dziećmi. One też jakąś odpowiedzialność, uczą się odpowiedzialności, przypominać im o tym, że to jest ich powinność. I tutaj jednocześnie rodzi mi się pewne zastrzeżenie do tego, co mówisz, Beata, o tym sprzątaniu. Czy wolisz posprzątać pokój teraz, czy później? Że jakby to oczywiste, tak. Bardzo dobry pomysł. Tylko jedna rzecz. Najpierw trzeba usiąść z dzieckiem i ustalić, co to znaczy posprzątać pokój. Co my rozumiemy pod pojęciem posprzątany czy nieposprzątany pokój? Bo różnimy się tutaj bardzo i rodzice bardzo często popełniają ten błąd i rzucają na przykład czteroletniemu dziecku, które bawi się klockami, że ma posprzątać pokój. No on się rozgląda, według niego jest posprzątany. No jakby nie wiadomo o co chodzi. O co nam chodzi? I tutaj jakby dlatego ważne jest, żeby wytłumaczyć dziecku, co mamy na myśli, mówiąc posprzątać pokój.
No tak, takie małe dziecko może chodzić tak naprawdę z kąta w kąt, przenosić rzeczy i w jego przekonaniu to jest sprzątanie, prawda?
No bo widzi nas, że my też tak robimy. Przenosimy ubrania na przykład z, nie wiem, gdzieś tam z podłogi zebrane do kosza na brudną bieliznę, powiedzmy, tak? Czy coś. I on widzi, że my tak przenosimy stąd, tam i on też tak będzie przenosił.
Pamiętam taką jedną klientkę naszą, która opowiadała o tym, jak bardzo dużo pracowała, bo rodzice mieli no, takie małe gospodarstwo w sumie i też rolne. I mówiła o tym, że też sprzedawali dużo tak, tych jakichś tam towarów, które produkowali w tym gospodarstwie. I ona mówiła o tym, że rodzice uczyli je pracy, ale mama czy ojciec pokazywali im każdą czynność. I najpierw robili to z nimi, aż one się tego nauczyły, bo to były trzy córki. Czyli gdzieś to było takie właśnie niezwykłe, że często my rodzice nie mamy właśnie tej cierpliwości, tam ta cierpliwość po prostu była, żeby teraz rzeczywiście to dziecko...
No bo większość rodziców powie to, trzeba... jak ja mam z nim tak siedzieć, tak, i go uczyć, to ja wolę samemu to zrobić.
Dokładnie.
To jest normalne, bardzo powszechne. Mhm.
Tak, natomiast tak sobie teraz myślę o tej dziewczynce dalej, Paweł, co mówiłeś o niej w tramwaju, co ją dzisiaj widziałeś. I myślę sobie o tym, że zapewne ktoś musiał z nią tym tramwajem raz i drugi do tej szkoły pojechać. Mhm. Po to, żeby ona się czuła już tam bezpiecznie, po to, żeby ona drogę znała, żeby ona wiedziała, jak to zrobić, prawda? Czyli gdzieś to nie jest tak, że te dzieci mogą coś robić tak od po prostu.
Ja nie mam przekonania, że ona jechała do szkoły, bo jak wsiadłem przy rondzie wiatraczna na Grochowie, to ona już tam była. A więc jechała od strony Gocławka, a wysiadła dopiero przy Krucze, a więc już prawie w centrum.
Boże, to ja mam nadzieję, że jechałem jeszcze nie dalej. Stało.
Nie, ale to jakoś bardzo sobie dobrze radziła. Spakowała wszystko, poukładała, to widać było, że jest taka no, naprawdę poukładana. No, jedyne, co mnie niepokoiło, to to, że mniej więcej trzy przystanki przed tym momentem, kiedy wysiadała, w trakcie przejazdu między jednym a drugim przystankiem, tak wstawała, rozglądała się mocno dookoła, wyszła w środek tramwaju, jakby kogoś szukała albo, no nie wiem, no rozglądała się też, co się dzieje poza szybami, na zewnątrz. No, dziwna historia, nie ukrywam. No ja trochę sobie wyrzucam, że się nie zainteresowałem jakoś dokładnie, ale głupie mi było trochę. Bo pomyślałem sobie, że mnie ofuknie jeszcze, skoro tak sobie dobrze daje radę, to ma, a coś pan tutaj.
No tak, no tak, wiesz, jeszcze ktoś mógłby zareagować, że zaczepiasz tak, małe
że
zaczepiam, dziewczynki.
Tak, że zaczepiam małe dziewczynki.
To
ja wydało. O tym od razu pomyślałam, że to mogło być dla ciebie niebezpieczne, to zaczepianie małych dziewczynek. Tak.
No to też siedziałem sobie spokojnie i czytałem, co tam w telefonie miałem do przeczytania. No.
Swoją drogą, to też jest takie niezwykłe zupełnie dla mnie, jak myślę o tym, że dożyliśmy takich czasów, gdzie boimy się być może porozmawiać z dziećmi, prawda? Że jakby, no, ja pamiętam, że jak byłam małą dziewczynką, jak wracałam na przykład ze szkoły, to mówiłam dzień dobry, rozmawiałam z sąsiadami, tak? I że gdzieś jakieś to było takie oczywiste, prawda? Zresztą w ogóle czułam się bezpiecznie.
Tak, to prawda. Ja oczywiście, jak gdzieś próbowałem zdobywać świat, to znaczy siadałem w tramwaj i jechałem dwa przystanki dalej, żeby pozwiedzać okolice po raz pierwszy w życiu, no to czułem pewną tremę, ale to było fajne, to było ciekawe.
To była przygoda?
To była przygoda. Jeszcze były takie tramwaje, wiecie, na korbę.
No tak?
To, takie z ręcznie zasuwanymi drzwiami. No to było wydarzenie. Mhm. Tak. Takie rzeczy się pamięta. No właśnie, i pewnie gdybym na takie rzeczy się nie zdecydował, to kto wie, no, czy mając lat tych 6, czy później potem 7-8, bym nie podejmował jakichś innych wyzwań, które też mam w pamięci, które uważam, że były no, dla mnie rozwojowe. To było coś takiego, co pamiętam i jest pewnego rodzaju moją konstrukcją. Też pamiętam, jak moja córka w dosyć młodym wieku miała swoje różne pomysły. W związku z tym no, mogłem jej powiedzieć, słuchaj, no ale to wiesz, no to jest za bardzo absorbujące, to może powinna się więcej uczyć, albo może gdzieś tam nie jeździć na drugi kraniec Warszawy o 6 rano, prawda, na jakieś te swoje zawody z psem. No nie, no spokojnie, dam radę. Dzisiaj jak z nią rozmawiam, kiedy już jest młodą kobietą po studiach, to mówię, tato, jak to fajnie, że ja to wtedy robiłem, tylko zupełnie nie wiem po co, ale to było... Tak, skąd mi to przychodziło do głowy, żeby wstawać bladym świtem i na 6 rano gdzieś jechać z Grochowa na Bemowo, na przez miasto o tej porze w sobotę czy w niedzielę, zamiast się wyspać. Przecież mogłam tutaj sobie gdzieś znaleźć bliżej, na Gocławiu na przykład, jakieś zawody psie i tak dalej i miałabym 15 minut autobusem od domu. Bezpośredni dojazd w ogóle. Po co? Dlaczego? Ale pamiętam to do dzisiaj i to mnie też uczyło samodzielności.
Właśnie. I tutaj wiesz, następny jakby taki punkt, okaż szacunek dla dziecięcych zmagań, tak? Czyli zobacz, że to dziecko wykonuje jakiś wysiłek, że to go coś kosztuje, tak? To, że pojechałeś wtedy dwa przystanki autobusem, to był dla ciebie wyczyn, prawda? Dla dorosłego człowieka jaki to jest wyczyn pojechać dwa przystanki autobusem? Dla twojej córki jeżdżenie z tym psem, prawda, było naprawdę no, jakimś wyczynem, było jakąś tam trudnością, prawda? I to, że nie powiedziałeś jej, chyba oszalałaś, po co ty tam jeździsz, prawda? Tylko okazałeś szacunek, dlatego że jej się chce rano wstać, że jej się chce tak daleko pojechać i zaangażować w to. I myślę sobie, że właśnie o to chodzi. O to chodzi, żeby sobie zobaczyć po prostu, że tak jak dla małego dziecka wiązanie sznurowadeł jest bardzo trudne, tak jak dla małego dziecka ubieranie się jest bardzo trudne, tak dla starszych dzieci, inne rzeczy stają się trudne, na przykład dla w tej chwili dla gimnazjalistów czy ośmioklasistów, tak, bardzo trudne jest to, że denerwują się przed egzaminami, bardzo trudne będzie później pójście do nowej szkoły, tak, dla tych dzieci tak naprawdę to jest często pierwsza, szczególnie dla ośmioklasistów, pierwsza zmiana tak naprawdę szkoły w życiu, tak, to jest naprawdę taki próg, tak, to jest coś naprawdę trudnego z naszego punktu widzenia nas, osób dorosłych, to co to znaczy, tak? To jest właściwie nic. Przecież myśmy tak naprawdę w tych szkołach byli, nic nam się nie stało i właściwie cóż to jest wobec dorosłego życia? Natomiast tak naprawdę jest to stres na miarę no, wielkości tego człowieka, na miarę też jego doświadczeń. Ja myślę sobie, że też nam dorosłym bardzo trudno jest doceniać wysiłek dzieci i okazywać szacunek dla dziecięcych zmagań, dlatego że my czasami nie potrafimy docenić sami siebie. Nie potrafimy sobie powiedzieć, bałeś się, ale to zrobiłeś, poszedłeś, tak, to, jednak pokonałeś siebie, prawda? Że gdzieś jakby mamy problem ogólnie z chwaleniem,
tak, bądź dumny
i z zauważeniem, bądź dumny z siebie, tak, że my jakby nie mówiąc sobie takich dobrych rzeczy, mamy problem, żeby w ten sposób pozytywnie wzmacniać nasze dzieci i mówić do nich tak w ten sposób, prawda?
No to istotna lekcja, warto z nią na chwilkę zostać. Przypomnę, że dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w cyklu Bo tak nas wychowano o zachęcaniu dzieci do samodzielności, jak to robić. Goście programu Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Za chwilkę po piosence ciąg dalszy.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Nocne światła i dzisiaj cykl Bo tak nas wychowano, a w nim rozmawiamy o tym, jak zachęcać dzieci do samodzielności. Już w tej drugiej godzinie programu bardziej mówimy o tym, jak to robić, niż to, czego nie robić. Zatrzymaliśmy się na okazywaniu szacunku dla dziecięcych zmagań, czyli dlaczego zamiast jak się grzebiesz, dlaczego, co tak długo, to przecież można powiedzieć coś mobilizującego, czy budującego, afirmującego. Ale jest jeszcze jedna kwestia, która wydaje mi się tutaj bardzo istotna i to jest przypadłość wielu rodziców, również i moja swego czasu, przesłuchania.
Tak.
Przesłuchania. Jak było w szkole? Był sprawdzian. Co dostałaś? Czwórka? Dlaczego nie piątka?
A co dostali koledzy?
No a właśnie, co dostali koledzy.
A jak długi był sprawdzian? A czy pani wytłumaczyła, co należy zrobić? A czy zostałeś, czy tego się nauczyłeś wcześniej? Czy dobrze ci poszło?
A mówiłem ci, żebyś się nauczył. Tak. Mówiłem, że będzie sprawdzian. Mhm. No ty się nie słuchasz. Mhm.
Słuchajcie, ważne jest to, żeby sobie uświadomić, że gdybyśmy my na przykład byli tak przesłuchiwani, a czasami ktoś nas tak próbuje odpytywać, to takie wścibstwo, taka natarczywość powoduje tak naprawdę gniew, powoduje złość po prostu. I dziecko jest osaczone tak naprawdę, jest po prostu, czuje się kontrolowane i no taki rodzic mówi dziecku, muszę cię kontrolować, ponieważ tak naprawdę nie wiem, co się z tobą dzieje, ponieważ tak naprawdę boję się o ciebie. Czyli tak naprawdę pokazuje swój cały niepokój, bo tak naprawdę dlaczego my odpytujemy te dzieci? Dlatego, że po prostu chcemy wiedzieć wszystko. Natomiast w gruncie rzeczy dzieci, kiedy widzą, że my się boimy, to zaczynają brać za nas odpowiedzialność, za nasz strach. I na przykład dzieci mogą zmyślać. Mogą po prostu opowiadać,
zatajać pewne rzeczy,
konfabulować, opowiadać te rzeczy w jakiś taki sposób, żeby one były dla nas bardziej zjadliwe, prawda? Mogą też tak naprawdę wyolbrzymiać, bo jeżeli ten rodzic tak słucha tego dziecka, zadaje tyle pytań, docieka, to tak naprawdę my sobie czasami nie zdajemy sprawy z tego, że zadając pytania, my możemy też powodować, że będziemy mieli wpływ również na odpowiedzi. Że dziecko jakby, możemy stworzyć rzeczywistość, której tak naprawdę w gruncie rzeczy nie ma. I też myślę sobie,
trochę taka sytuacja z filmu Polowanie. Mhm. Duński film o tym,
tutaj, jeżeli ktoś nie oglądał ze słuchaczy, bardzo dobre kino, stawiające więcej pytań niż dające odpowiedzi, o dziewczynce, która oskarżyła swojego wychowawcę z przedszkola o molestowanie seksualne. No i pytanie jest takie, czy rzeczywiście ta dziewczynka, z przebiegu fabuły wynika, że nie. Oczywiście możemy sobie zadawać pytanie, czy to tylko jest coś, czego nie było na ekranie, ale istotne akurat w kontekście tego, co Beata mówiłaś przed momentem, są rozmowy rodziców z tą córeczką, a także terapeutów, wychowawców przedszkolu, które w ten sposób przebiegają, że właściwie sugerują jej odpowiedzi.
Tak.
I w pewnym momencie ona właściwie, kiedy nawet mówi, to był mój jakiś głupi, to był jakiś wygłup mój. My, nie, wiesz co, to nie był wygłup, teraz ty to wypierasz, dziecko, wypierasz, to tak było, tylko ty tak się przestraszyłaś, że teraz nie chcesz się do tego przyznać, że tak było. No więc w gruncie rzeczy, no też przez takie sugestie człowiek został zaszczuty.
Tak. A tej dziewczynce tak naprawdę wdrukowano jakąś pamięć, bo to też była dla niej krzywda tak naprawdę, no bo jeżeli wdrukowano jej w jej małą główkę to, że stała się jej krzywda, to ona jako osoba już dorastająca i dorosła będzie po prostu myślała, że tak się stało. To też jest problem. To też jest problem często taki, że my przekładamy nasze lęki na dzieci i kiedy zaczynamy te dzieci w taki sposób odpytywać, to one po prostu zaczynają mówić to, co my chcemy często usłyszeć, a my, kiedy dzieci mówią, jeszcze czytamy między wierszami. I na przykład później czasem jest taka sytuacja, że ten rodzic upiera się, że jakaś sytuacja miała miejsce, ona być może nie miała miejsca. Są rodzice, którzy po prostu gdzieś przez to, że sami się bardzo boją, tak, to tworzą, kreują jakąś rzeczywistość, tak? Czyli na przykład dziecko przyszło ze szkoły czy z przedszkola i opowiada jakąś historię, ale rodzic pyta, ale było ci przykro wtedy, tak? I tak naprawdę to dziecko, wcale mu do tej pory nie było przykro, ale teraz już czuje, że skoro mama uważa, czy tata, że było mu zapewne przykro, to po prostu było mu przykro, tak? Czyli to jest pytanie tak naprawdę, na ile my rzeczywiście pozwalamy tym dzieciom mówić, bo jeżeli nie, co się dzieje, jeżeli my tego dziecka nie przepytujemy? Jeżeli mówimy po prostu, o jak miło, że jesteś, masz ochotę coś zjeść, i po prostu siadamy z tym dzieckiem i pozwalamy temu dziecku mówić. Po prostu. Tak zwyczajnie.
Tylko prawdę mi powiedz. No. Koniecznie.
Nie, ja mówię...
To nie jest prawda.
Bo odwrócimy stołek.
Prawdę mi powiedz.
Bo odwrócimy stołek i zobaczymy, jak posiedzisz.
Tak, ja chcę znać prawdę, więc bardzo cię proszę, mów mi prawdę. Ale to jest prawda, tatusiu, mamusiu. Ale to nie jest prawda, musisz mi powiedzieć prawdę.
Spójrz mi w oczy.
Spójrz mi w oczy.
No przecież widzę, że nie mówisz prawdy.
Tak, oczywiście. Jasne. Nie, no jest to duży problem z tym, żeby odpuścić dziecku i żeby jakby mimo naszych zapędów, naszej ciekawości, jakby odpuścić i pozwolić dziecku żyć własnym trochę życiem też, ale jednocześnie być otwartym na to, mówić mu o tym, że jakbyś chciał pogadać czy coś, to ja jestem, tak? Chętnie wysłucham, jakbyś chciał gadać. Że gdzieś są to takie sposoby na to, żeby dziecko zachęcać do mówienia, ale myślę, że najprostszym jest to, że kiedy dziecko mówi prawdę, nawet kiedy jest to trudna dla nas prawda i kiedy ona nas naprawdę gdzieś dotyka głęboko, bo dziecko, nie wiem, coś głupiego zrobiło, to nie możemy w tym momencie w żaden sposób napaść na to dziecko, ponieważ takie doświadczenie spowoduje, że to dziecko nie będzie chciało więcej mówić. Mhm. Że to są naprawdę, to są trudne rzeczy, kiedy słyszy się wypowiedź dziecka, które naprawdę mówi różne trudne dla nas historie i my musimy się wstrzymać z komentarzem jakimś na przykład, czy z jakimś niezadowoleniem z tego tytułu, co słyszymy. To poza tym, kiedy przesłuchujemy to dziecko, na przykład, to czasami możemy usłyszeć coś, czego wolelibyśmy nie wiedzieć. Gdzieś naprawdę, może to trudno w tej chwili wytłumaczyć, ale bo jakby nie bardzo chcę się tutaj posługiwać przykładami, bo to może być identyfikowalne jakoś, ale są takie historie, że rodzic dowiaduje się czegoś, a potem żałuje tego, że się dowiedział, że wolałby jednak nie wiedzieć, bo to jest coś tam obciążającego naprawdę na lata. No, są to trudne historie. No. Właściwie ten temat dzisiejszy jest taki...
Ciekawe, że akurat ten wątek tutaj poruszyłeś, Bogdan, bo ja jestem świeżo po niedawnej premierze filmu Wspomnienie lata, który pokazuje sytuację dorastającego chłopca wobec nieobecności ojca, który jest na kontrakcie za granicą i pojawia się nader rzadko w domu, raz na kilka miesięcy, i to niespodziewanie. A matką, którą bardzo kocha, z którą ma bardzo silną więź, ale która znajduje sobie kochanka. I właściwie to jest wielki nieobecny. Natomiast po zachowaniu zresztą znakomicie granej roli tej matki, widać, że ona się bardzo zmieniła i chłopiec zupełnie nie może się w tym odnaleźć, w tej sytuacji. Widzi, że matka zmieniła zachowanie. Zaczynają pojawiać się jakieś osoby, które mówią pewne rzeczy, których on nie rozumie. No i ojciec widzi, że coś się dzieje i zaczyna go przepytywać. Po tym, jak niespodziewanie przyjeżdża na urlop do domu. Bardzo przejmujący film, polecam. To jest takie małe kino pod względem, nie jest specjalnie spektakularne, ale niezwykle emocjonujący, bardzo dobry film od paru dni na ekranach. W związku z tym polecam, bo gęsty psychologicznie i bardzo wiarygodny. Znakomicie wyreżyserowany, też dobry scenariusz i świetnie zagrany, zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. W tym kontekście rzeczywiście to, myślę, Bogdan, jest bardzo istotne, że przesłuchując dziecko, nagle możemy się dowiedzieć, ja nie mówię, że takiej sytuacji, ale na przykład to, że gdzieś usłyszał w przedszkolu, dajmy na to, jak wychowawcy mówią źle o rodzicach, prawda? Bo wydaje mi się, że są naprawdę fantastyczni, a tymczasem, no może źle, nie mówią źle, ale powiedzieli prawdę, dajmy na to, w znaczeniu takim, że coś, czego rodzice w sobie nie widzą, i to może być dla nich tak trudne, tak bolesne, że jeżeli sobie nie zadadzą trudu pewnego konstruktywnego podejścia do takiej treści, czyli zrobienia czegoś, by jakieś trudne zachowania, czy niekorzystne dla dzieci uleczyć, zlikwidować, zmienić, no to może to pogłębić jeszcze ich problemy i relacje z dziećmi pogorszyć.
No tak.
Wiesz, tak jak powiedziałeś, przepraszam, bo to poważnie tak powiedziałeś, a mi się przypomniała taka historia anegdotyczna, która jest dość zabawna, bo dyrektorka przedszkola dostała informację od rodziców, że dzieci doniosły, że tam ona krzyczy, że tam się nie tak zachowuje i tak dalej, że różne rzeczy się dzieją w przedszkolu. I od kilkorga rodziców dostała takie pismo pani dyrektor i pani dyrektor odpisała tym rodzicom, że na najbliższym zebraniu w przedszkolu opowie o tym, co dzieci opowiadają o rodzicach. I od tej pory już żaden rodzic się nie skarżył.
To jest bardzo dobra metoda, żeby zachować status quo w przedszkolu. No kto wie, czy to nie jest w ogóle dobry sposób na załatwianie różnych spraw, jeżeli ktoś jest, jakoś czuje się szantażowany. Nie, ale no, na pewno jedno, czego nie możemy robić, to na pewno nie możemy szantażować dzieci. W ogóle nikogo nie można szantażować, ale myślę, że dzieci jest łatwo szantażować i wydaje się, że to jest dobry sposób na to, żeby załatwić pewne sprawy, na przykład załatwić sobie spokój. Tak. Jak nie będziesz cicho, to. Prawda? O. Albo jeżeli na przykład będziesz cicho, no to coś zrobimy. Albo może spełnimy jakieś twoje marzenie. Prawda? No to wydaje się, że to jest jakaś transakcja. Ale tak naprawdę to jest pewnego rodzaju szantaż. Tak. Tylko tak ubrany w delikatniejszą nieco formę, w grzeczniejszą. Wydaje się, że coś dajemy, ale za coś, czyli wymuszamy.
Tak. I rodzic ma przekonanie często, że po prostu z tym dzieckiem inaczej się nie da. A poza tym to był taki sprytny.
A to może to było nawet takie dobre.
Tak.
Że to dziecko będzie szczęśliwe. No, to
w ogóle... Skuteczne też było.
No bo
tak
my
naprawdę
wiemy, co jest dla dziecka dobre, więc jakby to my decydujemy o tym.
Słuchajcie,
prawda?
No bo my w ogóle jesteśmy jako dorośli bardzo mądrzy, tak? I tutaj, że tak powiem, żeby zachęcać dzieci do samodzielności, no to my też musimy pozwolić też tym dzieciom myśleć. My jako rodzice często wiemy i natychmiast po prostu, kiedy dziecko zapyta, mówimy, jest tak i tak. Odpowiadamy mu po prostu, tak? Czyli na przykład na pytanie, czy mogę mieć psa na przykład, tak? Czy to rodzic mówi na przykład, możesz mieć psa, albo nie możesz mieć psa, albo nie zgadzam się na psa. A teraz na przykład powiedzenie do dziecka, a jak myślisz? Jak należy zajmować się psem, tak? Jak myślisz, czy my moglibyśmy mieć psa? Może to dziecko mogłoby na przykład poszukać, popytać, może zapytaj na przykład Krysię, bo Krysia ma psa, co się robi z psem? I może to dziecko po prostu, kiedy samo gdzieś zacznie poszukiwać, zacznie się zastanawiać, kiedy na przykład zacznie z Krysią wychodzić i z tym psem, kiedy zobaczy na przykład, że Krysia przed szkołą chodzi jeszcze z psem na przykład i wieczorem Krysia też musi chodzić z psem i musi wcześniej wrócić od koleżanki na przykład, bo też trzeba wyjść z psem, to może na przykład zobaczy sobie, że to wcale nie jest tak, że to jest jakiś taki...
Tak, że maskotka, którą się postawi na biurku.
Zabawka.
Tak? Czyli gdzieś no takie... Udzielanie dzieciom natychmiast odpowiedzi, tak? Na przykład, nie wiem, tatusiu, a gdzie leży Ameryka, tak? No to w tej chwili mamy na przykład, można globus dziecku pokazać, można dać, tak? Można poszukać sobie, tak? Albo na przykład można powiedzieć, żeby poszukał sobie w internecie, prawda? Albo można no, w jakiś inny sposób spowodować, że to dziecko znajdzie odpowiedź na to pytanie. Czyli gdzieś...
Znaczy, no, możemy go nauczyć szukać odpowiedzi. Tak. Zamiast tej odpowiedzi udzielać, czyli tak jak się to pięknie mówi, dać mu wędkę, a nie rybę.
Tak. Mhm.
To w takim razie z tą wędką zostajemy w dłoniach i dzieciom też ją wręczajmy, a my robimy krótką przerwę na rybkę. Dzisiaj w cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiamy o tym, jak uczyć, zachęcać dzieci do samodzielności. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju są gośćmi programu. Za chwilę ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł po piosence.
Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
13 minut pozostało do końca programu. Zarazem do pierwszej. Dzisiaj w cyklu Bo tak nas wychowano w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym, jak zachęcać dzieci do samodzielności. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to goście programu. Już mówiliśmy wiele o tym, co powinniśmy robić, czego nie powinniśmy robić. Na pewno nie powinniśmy dzieciom odbierać nadziei. Nadziei na to, że jeżeli chcą podjąć jakąś aktywność, czy mają jakiś plan na to, to zrobią to według siebie możliwie jak najlepiej. Nawet jeżeli nie mają scenariusza, to będą spontanicznie coś robić i one będą miały z tego tak zwany fun, czyli radochę. Pamiętam, jak moja córka w wieku bodajże lat 6 czy 7, kiedy po raz chyba pierwszy byliśmy tak w górach, jeszcze nie nocowaliśmy w schroniskach, bo stwierdziłem, że to może za dużo będzie, tylko jakąś tam stałą bazę w Zakopanem i wędrowaliśmy po Tatrach. Natalia sobie całkiem nieźle radziła z tym, bo chodziła nawet po 20 kilometrów. No, dała radę. Ale wieczorami no miała też ochotę z jakimiś dziećmi, które tam mieszkały w pobliżu, coś podziałać. I wymyśliłem, że zrobią pewnego rodzaju event taki. No, nie to spektakl, nie to jakiś taki, można powiedzieć, magazyn wydarzeń. To będzie tresura, bo tam były koty, będzie przedstawienie, będzie też cały, że tak powiem, poczęstunek, więc dostałem od Natalii listę rzeczy, które mam pójść do sklepu i kupić, żeby ten stół był zastawiony, żeby gości można było przyjąć. No ciekawe to było, bo bez scenariusza i szczerze mówiąc myślę, że dziewczynki, które same dziewczynki w tym brały udział, były trochę zaskoczone tym, co mają robić, ale to było ciekawe rzeczywiście, bo z tego wychodziły bardzo interesujące formy miejscami z tego spontanicznego, z tej czasami niepewności, a jednocześnie z jakiegoś pomysłu, który na to miały, nie zawsze wiedząc, jak to zrealizować. Najważniejsze, że to się działo. Po prostu.
że to wszystko się wydarzyło, że te wszystkie przygotowania się odbyły. To było jakieś wydarzenie. Gdybym powiedział, no słuchaj, ale daj spokój, no ale no, przedstaw mi plan działania, prawda? Co ty chcesz zrobić? No, jak chcesz te koty wytresować? Przecież koty to wiadomo. No, koty chodzą tam, gdzie chcą i nikt ich nie wytresuje. Nie powie, ty masz tutaj leżeć albo skakać przez płonącą obręcz, tak? No to czy coś takiego. Nie, no, ale było jak było, było fajnie.
I to się nazywało tresura kotów i one były przekonane, że tresują te koty i były naprawdę zadowolone. I wiecie co, bo to właśnie chodzi o to, że kiedy dziecko mówi nam o swoich marzeniach albo o swoich pragnieniach, to pozwólmy mu marzyć albo pragnąć. Pozwólmy mu się zmierzyć też z jakimś tematem, z jakimś marzeniem, z jakimś postanowieniem. Nie mów mu od razu, że to się nie uda, bo to też tak czasami jest, że mamy takie gdzieś własne jakieś lęki i przekonania o tym, że jeżeli temu dziecku się nie uda, to ono się załamie, to zaraz coś się stanie z nim złego, tak? I gdybyś ty myślał o tym, że jeśli nie uda się wytresować tych kotów, to Natalia po prostu popadnie w depresję, to nigdy by się jej na to nie pozwolił. Natomiast, wiesz, według ciebie tresura kotów musiałaby wyglądać w taki sposób, że tak jak mówisz, miałyby skakać te koty przez płonące obręcze, tak?
Kwierczał.
Tak, natomiast dla Natalii zadowalające było prawdopodobnie to, że kot przeszedł pół metra, bo ona go jakoś tam przegoniła.
Nie, te koty zwiewały we wszystkich kierunkach.
No i to była tresura. To była tresura, bo coś zrobiły, bo co? Się poruszyły.
Wydaje mi się, że do tego tutaj tematu dobrą będzie anegdota o Edisonie. Nie wiem, taka bardzo, mi się bardzo to podobało, mianowicie któregoś dnia Edison, będąc małym dzieckiem, wrócił ze szkoły z listem od dyrektora szkoły do matki. No i dał ten list mamie, no i pyta, co tam jest w tym liście. Mama przeczytała ten list i mówi, no wiesz, tutaj dyrektor napisał, że jesteś absolutnie wyjątkowym dzieckiem, geniuszem i jakby ta szkoła już jest dla ciebie niestety za słaba. I w związku z tym, no, mamy poszukać ci innej szkoły, jakiejś takiej bardziej odpowiedniej dla ciebie, bo tutaj po prostu, no, przerosłeś już wszystkich. Właściwie żaden nauczyciel już ci nie dorasta do pięt i po prostu musisz iść gdzieś dalej,
ale wyżej. Ale w związku z tym będziesz uczył się w domu.
I, no, tak, ale tam było, chodziło o przeniesienie do prawdopodobnie innej szkoły, no, chyba, że będziemy w domu, no, próbowali i tak dalej. No i no, jakoś tam przenieśli i tak dalej tego Edisona. I potem, kiedy Edison już wydoroślał, już był bardzo, że tak powiem, dorosłym człowiekiem, już no, swoje wynalazki już tam działał i tak dalej, bo to też bardzo skomplikowana postać była w Stanach Zjednoczonych. Między innymi Hollywood, tak, dlatego było tak wybudowane daleko, jak było wybudowane, bo on tam chciał swoje jakieś mieć wpływy. No nieważne, w każdym razie znalazł ten list po śmierci matki w papierach i otworzył ten list i przeczytał. I w liście było napisane, proszę zabrać tego debila ze szkoły, bo on nic nie jest w stanie się nauczyć. Po prostu jest niewyuczalny, nie jesteśmy w stanie nic mu w głowę wbić, nie jesteśmy w stanie go ogarnąć. Proszę go zabrać do jakiejś szkoły specjalnej, niech się uczy na szewca albo na jakiegoś stolarza, bo nic z niego nie będzie. I to jest taki przykład na to, że mamy ogromną moc sprawczą, my jako rodzice. Możemy dziecku albo mu tłumaczyć, że jest do niczego i do niczego się nie nadaje i mu ciągle te skrzydła podcinać, albo mu pomóc te skrzydła rozwinąć i wzmacniać go w każdym obszarze, żeby dziecko chciało chcieć. Wydaje mi się, że to bardzo ważne i pouczające.
Ja też bardzo lubię tą opowieść o Edisonie. Ona jest niezwykła.
I to prawdziwa podróż.
Tak. Słuchajcie, ale tak zwyczajnie też na co dzień warto jest, żeby zobaczyć, że rodzice często wypowiadają się w imieniu dzieci i mówią o dzieciach przy dzieciach, tak jakby tam dzieci nie było. Czyli na przykład, szczególnie kiedy na przykład mówią o dzieciach złe rzeczy.
Tak, tak? Wiesz, moczy się w nocy i nie wiem, co z tym zrobić.
Tak. I nie przyjdzie im...
co za wstyd.
No właśnie, a tutaj stoi 7-latek, który słyszy, że mamusia właśnie opowiada sąsiadce, że jej syn moczy się. Tak jak mówisz. Albo wiesz, co on zrobił, wiesz, jaki on jest niegrzeczny, prawda? Czyli ważne jest to, żeby rozumieć to, że kiedy, no, tak jak już mówiliśmy, dziecko jest takie samo, dziecko jest takim samym człowiekiem jak my. Jeżeli ktoś mówi o nas, przy nas, tak jakby nas tam nie było,
to jest dla nas po prostu coś, co nam ubliża i coś, co jest bardzo przykre.
No deprecjonuje na pewno.
Deprecjonuje nas. I tak samo taka sytuacja, kiedy my jako rodzice uczymy się mówić za dziecko, to jest tak, że często właśnie te dzieci są małe i jeszcze nie mówiące i rodzic mówi, no dzień dobry, przywitaj się, o dzisiaj jesteśmy w takim humorze albo jesteśmy w innym humorze, czyli tak naprawdę mówi za to dziecko, bo to dziecko no, mówić jeszcze nie potrafi. Potrafi. Później to dziecko już no, potrafi nawet mówić, ale ten rodzic mówi, a bo on jest dzisiaj taki smutny, on po prostu chciałby powiedzieć, że nie chce mu się mówić na przykład, albo chciałby gdzieś pójść, albo chciałby coś zrobić. I teraz ważne jest to tak naprawdę, że jeżeli to dziecko nie mówi, to nie mówmy za to dziecko. Bo gdzieś to też jest taka informacja, że no, nie mogę nawet za siebie tak zwyczajnie powiedzieć. To jest coś, co po prostu dzieci drażni i co po prostu jest no, dla nich, nie jest absolutnie zachęcaniem i tych dzieci do samodzielności. I też tak naprawdę ważne jest to, że dziecko, no właśnie już też mówiliśmy troszkę o tym, ale myślę sobie, że trzeba to podkreślić, że dziecko podejmuje zawsze wysiłek na swoją miarę. I czasami my mamy rodzice taką skłonność do tego, żeby dzieci do siebie porównywać. Ja sama widzę na przykład, że w klasie, w której jestem wychowawcą, są dziesięciolatki, dziewięcio- i dziesięciolatki. Czyli dzieci w bardzo zbliżonym wieku. Natomiast to, w jaki sposób one mają dojrzałość, taką też szkolną, w jakim stopniu one są samodzielne, to jest naprawdę cała skala, można by powiedzieć. Są dzieci, które no, mają już taką, powiedziałabym, dojrzałość, no, gdybym miała ich ocenić jakoś w wieku, powiedzmy, 13-latków, a może nawet 14-latków. Są dzieci, które mają bardzo dużą dojrzałość społeczną. Mam takiego chłopca w klasie, który potrafi każdy konflikt załagodzić, który ma niesamowitą empatię i niesamowitą taką inteligencję emocjonalną. I są w mojej klasie dzieci, które są dziecinne jeszcze bardzo, które mają problem z tym, żeby wziąć odpowiedzialność za siebie i za to, co robią. I to jest po prostu no tak, że w tym naszym dorastaniu, w naszym rozwoju podążamy gdzieś własną ścieżką. To nie znaczy, że te dzieci nigdy nie będą dorosłe. To nie znaczy, że one nigdy nie będą sobie dobrze radzić albo, że tamte dzieci, które są bardziej dorosłe, dojrzałe, to one są w jakiś sposób od tych dzieci mniej dojrzałych lepsze. Ważne jest to, żeby po prostu nie dzielić tych dzieci na lepsze i na gorsze, żeby nie mówić, tak jak mówimy dzieciom, a jaką ocenę dostał Staś, a jaką dostał Krzyś, a jakie w ogóle były oceny w klasie. Ja też mówiłam do rodziców o tym, nie porównujmy naszych dzieci, tak? Czyli miejmy teraz świadomość, że dla jednego dziecka zrobienie czegoś jest bardzo dużym wysiłkiem, a dla drugiego dziecka jest to po prostu łatwe, jest to po prostu proste. Czyli gdzieś znowu doceniajmy te nasze dzieci, zauważajmy, że one, tak jak my przekraczamy gdzieś siebie każdego dnia, tak samo one to robią. Bo przecież łatwo jest sobie zobaczyć, że my dorośli też z czymś mamy pewną, mamy łatwość, tak, z wykonywaniem jakichś czynności, a niektóre są dla nas naprawdę bardzo, bardzo, bardzo trudne. I tutaj, no, jeżeli zaczniemy tak naprawdę porównywać się z innymi ludźmi, to zawsze wypadniemy albo wyjdziemy na jakichś pyszałków, bo będziemy przekonani, że jesteśmy lepsi od innych, albo po prostu będziemy mieli kompleksy. I to porównywanie się absolutnie nie ma sensu. Myślę sobie, że właśnie to okazanie szacunku po prostu dla dziecka, że ono podejmuje wyzwania, chociaż może trudno mu w tym momencie sobie z tym poradzić i może nie będzie miało takich efektów jak jego rówieśnicy, jest bardzo też ważne tak naprawdę, bo no, jeżeli mówimy o zachęcaniu dziecka do samodzielności, to nikt nie chce być, nikt nie chce się starać, jeżeli ciągle to jest za mało, jeżeli ciągle to się rodzicom nie podoba, jeżeli ciągle jest porównywane, krytykowane, czyli tak naprawdę to ma takie poczucie, że nie ma takiej rzeczy, którą mogę zrobić i mogę zadowolić swoich bliskich, tak? To jest tak, że właśnie jeżeli mówimy tutaj no, w pozytywnym, że tak powiem, w pozytywny sposób mamy o tym powiedzieć, to chodziłoby o to tak naprawdę, żeby doceniać po prostu. Doceniać nasze dzieci, doceniać ich wysiłki, zauważać każdy postęp. I też myślę sobie, że zachęcając dziecko do samodzielności, do takiej samodzielności, można by powiedzieć, funkcjonalnej, czyli tego, żeby dziecko obsługiwało się samo, na przykład ubierało się samo, żeby dziecko na przykład mogło sobie wybierać ubranka, to rodzic potrzebuje tutaj takiego zaprzestania kontrolowania ciągle jego wyglądu, ciągle jego zachowania, takiego ciągłego strofowania, bo dzieci wychowujemy przez przykład. Czyli jeżeli w danej rodzinie rodzice odnoszą się do siebie w jakiś sposób, to to dziecko przejmuje ten sposób mówienia, ten sposób myślenia o drugim człowieku, szacunku do drugiego człowieka. To, co mówiłeś, Bogdanie, o tym, że szacunku uczymy szanując, tak?
I czasami inaczej nie nauczymy się.
Inaczej nie nauczymy.
Możemy wymusić oczywiście pewne zachowania, ale to jakby to nie będzie szacunek.
Tak, ale jeżeli okazujemy dziecku szacunek, a jednocześnie no, wymagamy od dziecka szacunku, mówimy o tym, że szacunek jest po prostu elementarną gdzieś taką rzeczą, która należy się każdemu człowiekowi, tak? Taką postawą, która należy się każdemu człowiekowi, to takie dziecko po prostu szanuje innych. Ono szanuje siebie, ono nie pozwala, żeby ktoś robił mu krzywdę, ale jednocześnie szanuje innych. I myślę sobie, że w tym wszystkim tak naprawdę to, czy dziecko właśnie ubierze się pod kolor, czy nie pod kolor, czy dziecko tak wybierze sobie samo swoje na przykład ubranka i no, powiem tak, ja też patrzę na dzieci i myślę sobie, że chyba wiem, które ubierają się same. I czasami rzeczywiście...
Chyba, że ubiera tata.
No, nie wiem kto...
Te,
nie
które wiem... są ubrane oryginalnie jakoś bardzo.
Tak, czasami tak. Natomiast wiecie, to naprawdę nie ma większego znaczenia. Bo najważniejsze jest to, że te dzieci czują się bardzo dobrze w tym. Że im się to podoba. Że one są po prostu z tego zadowolone. Natomiast... No właśnie, myślę sobie, że gdzieś ta relacja z tymi dziećmi, czy uczenie ich samodzielności jest ważniejsze niż to, czy dziecko ubierze się pod kolor albo w rzeczy, które będą akurat pasowały. Myślę sobie, że my też trochę musimy, trochę jako rodzice odpuścić właśnie tego, co ludzie powiedzą, tego...
To jest, dotyczy i małych dzieci, i tych już trochę starszych, i całkiem starych, że warto sobie jakby na wadze, na szali położyć z jednej strony relacje z dzieckiem, a z drugiej strony jakąś tam nieważną rzecz, czyli nie wiem, jakiegoś rodzaju sprzątaniem, czy to, czy skarpetki były odniesione, czy nieodniesione. Czasami w pewnych sytuacjach lepiej odpuścić, już nie gęgać, nie opowiadać, nie napadać na to dziecko, wziąć te skarpetki i samemu je zanieść, bo dziecko, jak już wcześniej było tutaj mówione, to też człowiek i jakby też może mieć jakiś gorszy nastrój, może mu się coś w tego dnia akurat nie udało, coś mu nie poszło, więc jakby dokopywanie jeszcze temu dziecku w tym momencie jakimiś pierdołami za przeproszeniem naprawdę nic dobrego nie wniesie. Naprawdę ta relacja nasza z dzieckiem jest ważniejsza od wszystkiego.
To jest znakomita moim zdaniem puenta naszego spotkania dzisiejszego, w którym mówiliśmy o tym, jak zachęcać dzieci do samodzielności. To wszystko w cyklu, bo tak nas wychowano, w którym stałymi gośćmi są mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Tak było i dzisiaj. Beata Janowska, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Bogdan Janowski, wielkie dzięki.
Pięknie dziękuję, dobrej nocy.
Dobranoc i też dziękuję słuchaczom, dziękuję, że Państwo byliście z nami przez te 2 godziny. Przepraszamy, że nie było interakcji facebookowej, no ale coś się dzieje w tym niebieskim ustrojstwie i nie mieliśmy po prostu dostępu do tego. Może Państwo mieli, ale nie było no, jakiegoś punktu odniesienia, w którym można było się z nami komunikować. Także no, jakoś daliśmy sobie radę bez Państwa, no chociaż z trudem. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Jak zawsze tuż po 11 wieczorem spotykamy się, by rozmawiać na ważne tematy i można nas słuchać na częstotliwościach Radia Plus w całym kraju, na częstotliwościach lokalnych, na całym świecie, tam gdzie jest dostęp do sieci przez internet. I szczególnie w tym celu zapraszam na stronę radioplus.pl, gdzie wystarczy kliknąć przycisk włącz radio.
i wtedy już wszystko gra. Natomiast u góry tej strony jest zakładka programy. Przez nią możecie Państwo wejść do archiwum Nocnych Świateł, gdzie jest już prawie 900 audycji do odsłuchania, bo tę 900 zaczęliśmy w ostatnich dniach. Zapraszam też na czwartkowe wydanie, ostatnie w tym tygodniu. W cyklu Wielki Post z Magdą rozmawiać będziemy o tym, jak pomnażać swoje talenty, a gościem programu będzie oczywiście Magda Wołochowicz, vlogerka, youtuberka, prowadzi kanał Żyj Pełnią Życia, autorka książek ewangelizacyjnych Psalmy dla Ciebie i Chwilowo Panna. Zapraszam na jutrzejsze spotkanie, na dzisiaj to koniec. Paweł Krzemiński, do usłyszenia, kłaniam się nisko, zostańcie z Bogiem. Dobranoc.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.